Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję. I witam naszych gości. Jest z nami ksiądz Marek Borowski, palotyn, od wielu lat moderator domowego kościoła. Serdecznie witam księdza.
Witam serdecznie, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. O. Niech Pan Bóg będzie błogosławiony, uwielbiony.
Amen.
Amen.
I jest z nami Beata, niestety jej mąż Łukasz musiał zostać poza, że tak powiem, studiem, nie przyjechał do Torunia. Beata Kwasigroch, też z kościoła domowego.
Jak najbardziej, pozdrawiam. Witam. Serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam mojego kochanego męża Łukasza, nasze dzieci, Nikolkę, Wiktorię, Tymoteusza, Aleksandra, drugich rodziców, teściów, dziadków, braci z rodzinami, przyjaciół i oczywiście rodziny z naszego kręgu domowego.
Drodzy radiosłuchacze, mamy już wielki tydzień. Za chwilę, za parę dni, Triduum Paschalne. Będziemy rozważać mękę i śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pan Jezus został, przyszedł na ziemię, by nas zbawić, by grzech, który po grzechu pierworodnym każdy jest skażony tą ułomnością i jako człowiek grzeszny nie mógł dostać się do nieba. I dopiero przez swoją śmierć wykupił nas z tego grzechu i otworzył niebo. I wszyscy, którzy byli w otchłani, a opowiadali się za Bogiem, chcieli być z Nim w kontakcie, przeszli do nieba. O tym mówiliśmy niedawno, o narodzinach czyśćca, mówiły siostry. Dziś będziemy mówili o odpuszczeniu grzechów. No bo wiemy, w tej chwili są kolejki przy konfesjonałach, księża mają dużo roboty. No ludzie przychodzą się wyspowiadać, no ale sama spowiedź to jest tylko pewien element. No ale jeszcze dużo musi się dziać przedtem i potem. I to będzie tematem dzisiejszej audycji, bo samo odpuszczenie grzechów owszem ma miejsce, ale są pewne warunki, żeby ono mogło zaistnieć. Także prosiłbym o rozpoczęcie księdza Marka Borowskiego, jak to z punktu widzenia duszpasterza.
Tak jest, ten Wielki Post, kolejki, no bywają mniejsze, bywają większe, bywa różnie, ale rzeczywiście im bliżej świąt, no to na pewno w wielu miejscach dziękować Bogu, że te kolejki jeszcze są, że przychodzą ludzie się spowiadać. Ja tak na wstępie trochę mam już wyrzut sumienia, że za mało pozdrowiłem, pewnie szybko powiedziałem, ale i moje rodzeństwo, i mojego tatę, który został na parafii, całą wspólnotę parafią, wszystkie ruchy, grupy, domowe kościół, neokatechumena, z którymi posługuję, ale oczywiście na czele z księdzem prałatem, Janem, proboszczem parafii, Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy, Fordonie i wszystkich, którzy słuchają, wszystkich przyjaciół, znajomych. Tak, dzisiaj o tym mówimy. Grzechów odpuszczenie, początek, to jest wyznanie, skład apostolski, mamy wyznanie wiary, między innymi wierzy w grzechów odpuszczenie. Ten artykuł próbuje nam powiedzieć, czy mówi nam, tłumaczy, po co to tak naprawdę Jezus przyszedł na ziemię. Dlaczego Bóg staje się człowiekiem? To zaczyna się już ta historia oczywiście, kiedy Bóg się rodzi, bo my czasami mamy te święta, zbliżamy się do Wielkiej Nocy, już bardzo blisko mamy całego Triduum paschalnego, ale misterium naszego odkupienia i zbawienia, że Bóg się rodzi, jest taki tkliwy moment, Bóg staje się człowiekiem, wszystko pięknie, ładnie, ale po co On w ogóle staje się człowiekiem? To no właśnie po to, żeby przyjść i odpuścić nam grzechy, dać nam niebo. To jest ta święta historia zbawienia. A jak dzisiaj jak często podchodzimy do grzechu, zobaczmy, jak w wielu miejscach, na pewno na zachodzie, ale nie tylko Europy, możemy powiedzieć trochę Ameryce Północnej, ale coraz częściej w Polsce, także w naszej ojczyźnie, mówi się, że nie ma grzechu. Przecież Bóg jest totalną miłością, Bóg jest bardzo pozytywny, oczywiście, Bóg wszystko ci wybaczy, przecież jest samą miłością, więc tak naprawdę zaczyna się mówić o tym, że grzech nie istnieje, bo Bóg i tak wszystko wybacza, Bóg wszystko wie, więc nie ma co w ogóle grzechem straszyć, nie ma co mówić o tych złych rzeczach, trzeba mówić tylko pozytywnie, pięknie, ładnie, bo Bóg jest miłością. Nie ma grzechu, bo przecież wcześniej, dzisiaj, jeżeli zaczynamy mówić o szatanie, o tym, który pierwszy się zbuntował, czyli nie chciał wypełnić woli Boga, przez którego został stworzony, no to, że znowu, że straszymy, że mówimy o szatanie, o piekle, może o grzechu, jest bardzo duża negacja. Wszystko mi wolno. To wszystko tłumaczy miłością, swoją miłością, miłością Pana Boga. A święty Piotr w pierwszym liście nam przypomina: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. On jest cały czas zazdrosny o tę relację człowieka z Panem Bogiem. I jeżeli rzeczywiście, słuchajcie, nie ma tego grzechu, no to Pan Bóg przyszedł bez sensu na tę ziemię. Chyba że chcemy powiedzieć, że miał inne miejsce. Bo jeżeli przyszedł zbawić człowieka, no to przyszedł zbawić od czego? Właśnie od tego błędu, od braku miłości, prawda? No właśnie. Miłość Boga, wielu dzisiaj mówi, mam mieć komfort na ziemi. Miłość unieważnia jakoś grzech, likwiduje go. I co mówimy? Że Pan Bóg kocha człowieka wtedy, kiedy nam daje wszystko, tak? Czyli jak mam cudowną żonę, najpiękniejszego męża, mądrego, dzieci, które nie przynoszą żadnych problemów, praca, pieniądze, dom, wygoda, luksus, no tak. A jak przychodzi jakiś problem, przychodzi jakieś cierpienie, przychodzi jakiś brak, mówimy nie, Bóg mnie nie kocha, Bóg o mnie zapomniał, nie ma Boga. Więc czym jest ten grzech? Czym jest ten grzech? Grzech to jest przede wszystkim, to nie jest coś słodkiego, dziwnie zabronionego, bo nam się czasami wydaje, że bo to jest takie cudowne, ale jakoś Pan Bóg w takiej złośliwości swojej, czy co, no bo niby jest miłością, ale zabrania czegoś człowiekowi, dlaczego? A to byłoby takie piękne. Nic z tych rzeczy. Bóg stworzył człowieka z miłości i chce, żeby był szczęśliwy. W raju byliśmy szczęśliwi jako ludzie, w relacji z Panem Bogiem, w relacji miłości, właśnie w tym odniesieniu. I On jak nas stworzył, ma piękny plan dla nas, obdarzył potrzebnymi darami, talentami, jak to wszystko odkrywamy, rozwijamy, tak jak przez pewną analogię niedoskonałą, ale jak każdy sprzęt, jeżeli dobrze go wykorzystamy, super, to wtedy wszystko pięknie funkcjonuje. A czym jest grzech? Właśnie niszczenie, odrzucenie tego planu Bożej miłości, sprzeciw wobec Boga, wobec Jego woli. Ja sam będę decydował, ja sam będę wiedział, co jest dla mnie dobre, ja sam wymyślę sobie plan. I to jest, tu wchodzimy właśnie w taką ontologiczną śmierć, śmierć duchową. To jest ciemność, to jest pustka, to jest bezsens. Nie widzę światła, nie widzę miłości. Zrywam relację z Panem Bogiem. Grzech ciężki, to jest to zerwanie całkowite relacji, czy poniszczenie jej, poranienie przez tak zwany ten grzech nasz lekki, prawda? Czyli ten grzech ciężki, to odwrócenie się, miłość z Bogiem zostaje zerwana. I taka jest prawda, że my jesteśmy grzesznikami. To, co mówi święty Paweł, jakże często nie czynię dobra, które chcę, ale to zło, którego nie chcę. Jestem nieszczęśliwy. Jezus, kiedy mówi do Faustyny, oddaj mi co twoje, to nam mówi o różnych darach, talentach. Jezus mówi, to wszystko jest moje, co mi oddajesz moje rzeczy. I wtedy Faustyna mówi, oddaję ci całą moją nędzę i grzech. I mówi, Jezus, jedynie to jest twoje. Nasz jest ten grzech, czyli ten bunt, ta pycha, że ja sam sobie poradzę bez Boga, że i to jest ten pierwszy grzech pierworodny, to zranienie, to odejście i te ciemności, ale Bóg mówi, że nie zostawi człowieka, na czym polega cała historia zbawienia, właśnie na tym, że odpowiedź Boga jest taka na brak miłości człowieka, że mówi, nie zostawię go w tej ciemności, przecież go kocham, Bóg nie cofnął miłości, będę chciał zaradzić, naprawić tę relację, czyli już obiecuję w raju, że pośle Mesjasza, pośle swojego Syna, który jedynie Bóg jest w stanie naprawić tę relację na nowo, powiązać Boga, człowieka z Panem Bogiem, prawda? Czyli Jezus nie przychodzi budować królestwa wygodnego, królestwa na tej ziemi, leczyć wszystkie choroby, wszystkich nakarmić. Jezus tego nie zrobił, jak był na ziemi z współczesnymi. Zbudować więzy przyjaźni, ma być miło. I zobaczmy, jak wielu dzisiaj próbuje w ten sposób do takiej funkcji sprowadzić Kościół, czyli tę wspólnotę, mistyczne ciało właśnie Chrystusa. Ty nie mów o życiu, nie mów o tym, co jest dobre, co jest złe, nie mów mi o grzechu, tylko wy zajmijcie się właśnie tym naprawianiem świata. Wszystkich nakarmić, budować więcej przyjaźni, żeby było miło, ładnie i wszyscy, żeby wszystko mieli. Ale Jezus przychodzi pokonać grzech, zadośćuczynić. Ta zbawcza ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli Jezus oddaje się Ojcu, naprawia zerwane więzy. Zakupuje ten dół, który człowiek wykopał między sobą a Panem Bogiem, zasypuje go i na nowo człowiek ma nadzieję życia wiecznego, czyli życia w relacji miłości właśnie z tym, który jest sensem naszego życia, z Bogiem, który jest miłością. Czyli w Jezusie człowiek, ta ludzka natura, zostaje przywrócona Bogu, niejako, też mówi Pismo Święte, przebóstwienie i na powrót z Bogiem pojednania. Bóg staje się człowiekiem, żeby człowiek mógł być przebóstwiony, żeby człowiek mógł wrócić do Boga. Następuje to scalenie, naprawienie tych więzów i to nazywamy odpuszczeniem grzechów, darowaniem, czyli naprawieniem tej relacji, czyli jest to uwolnienie spod władzy grzechu, bo grzech zniewala, grzech wprowadza nas w pewną niewolę, ciemność, pustkę, bezsens, a tu następuje to odpuszczenie grzechów, darowanie, nawiązanie na nowo relacji człowieka z Panem Bogiem, czyli rozerwany jest ten krąg śmierci. Zobaczcie, wszystko ma swoją symbolikę, zresztą za chwilę będzie ostatnia wieczerza, będziemy wspominać ustanowienie sakramentu Eucharystii i ten symbol okrągłej hostii. Krąg to jest pewna niewola, zaciemnienie, właśnie zniewolenie, a Bóg jest tym, który, dlatego hostia jest rozerwana w czasie Eucharystii. Bóg daje wolność, Bóg zrywa te więzy wszystkie i to jest to odpuszczenie grzechu, prawda? Uwalnia nas pod tej władzy grzechu. My jesteśmy na nowo dziećmi Bożymi. Dziećmi samego Boga. Ale też trzeba bardzo mocno powiedzieć, że nie można mieć tej relacji z Panem Bogiem, relacja, czyli nasza wiara, nasze odniesienie, nasza miłość, bez wyrzeczenia się grzechu. Bez wyrzeczenia się grzechu. Bo grzech zaślepia. Bo grzech powoduje, jeszcze raz, jest ciemnością, że nic nie widzimy, że próbujemy żyć po swojemu, a my się często mylimy, my nie szukamy to, co mówi święty Paweł jeszcze raz. Nie czynię dobra, nie czynię tej relacji miłości, bo ja nie jestem Bogiem, ja nie umiem. Bóg jest samą istotą miłości, więc On wie, jak nas tego wszystkiego nauczyć. Więc łaska oświeca, oczyszcza. Czy więc kiedy mogę widzieć Pana Boga? Nie w tej ciemności. Jak jestem w ciemności, no to nie widzę Boga. Nie mam światła. Dopiero jak jest łaska, odpuszczenie grzechów, wracam, buduję relacje i łaska oświeca. Znowu widzę Pana Boga. Znowu zaczynam odczytywać ten plan na moje życie. Zaczynam odczytywać tą wolę Bożą, bo Bóg mnie kocha i chce mojego szczęścia. I wierzę, nic nas nie nasyci na tej ziemi, jak tylko ta relacja miłości do naszego Boga. Ta więź, to oddanie, to może nas nasycić i uszczęśliwić tak naprawdę. Czyli jeszcze też warto zwrócić uwagę, jeżeli ktoś mówi dzisiaj, że nie ma grzechu, to nie widzę Boga, jest niepotrzebny. To właściwie, jeszcze raz, przyjście Jezusa na tę ziemię jest bezsensem, bo ja nie mam grzechu, po co On przychodzi? No to wtedy ja próbuję to tak powiedzieć, że przychodzi, żeby być takim cudotwórcą, takim czarodziejem od spełnienia moich marzeń. Pomylenie z poplątaniem. A jeżeli widzę mój grzech, to tylko Bóg może mnie uratować. To tylko Bóg może mnie pojednać, prawda? Więc nie ma innej drogi do Ojca, Jezus to też powie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie ma życia poza Nim. Sami się nie zbawimy. Sami nie nawiążemy teraz jakby uczynkami. To nie chodzi o to, że zakasamy rękawy, teraz udowadnię coś Panu Bogu. Bez Jego łaski, bez odpuszczenia grzechów, tego nie uczynię, prawda? Czyli też trzeba powiedzieć bardzo mocno, czyli odpuszczenie grzechów to nie tylko oczyszczenie jakby takie, że jest tam coś jest brudne, rdza jakaś jest ściągnięta. To jest akt spotkania Boga. To jest nawiązanie na nowo relacji, która była zerwana. Ja ją na nowo nawiązuję i więź miłości z tym, który mnie stworzył, który jest samą miłością. Oczywiście, gdzie doświadczam przede wszystkim tej miłości? To jest sakrament pokuty. Tu widzę i doświadczam bardzo mocno Bóg, który mi przebacza, który mnie dźwiga, który właśnie oczyszcza to moje serce. Ja mogę nawiązać na nowo tę relację z moją miłością. No ale właśnie, żeby nawiązać tę relację z Panem Bogiem, trzeba mieć tę relację z drugim człowiekiem. Też to, co mówimy w Ojcze Nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy grzechów odpuszczenie. Zanim przyjdziesz przed ołtarz mój, najpierw idź się pojednać ze swoim bratem i siostrą, bo jeżeli ja nie mam relacji z moimi bliskimi, jestem, brak tu jest miłości, to w tej ciemności nie nawiążę też, nie przyjmę, nie umiem przyjąć przebaczenia Pana Boga. Nie umiem na nowo nawiązać tej relacji. A tu już właśnie mamy rodzinę, tu mamy małżeństwo, mamy rodzinę, tu mamy relacje inne, tu mamy relacje we wspólnocie kapłańskiej, zakonnej, różnych ruchach, wspólnotach i tak dalej. Ale to już troszkę oddam głosu Beacie, jak najbardziej. Domowy kościół, rodzina, małżeństwo. Jak to jest z tym doświadczeniem przebaczenia i miłości Pana Boga? Zanim coś jeszcze powiemy dalej.
Może jeszcze ja zapytam właśnie Beatę. Grzech w odpuszczenie, żeby uzyskać, no to w sakramencie pojednania. Ale jest coś takiego jak 5 warunków dobrej spowiedzi. Może spróbujmy, że tak powiem, ustosunkować się, jak w waszym małżeństwie, w waszej rodzinie podchodzicie do tych warunków spowiedzi, bo to są pewne takie 5 punktów, które pomogą nam zebrać te wszystkie myśli, które tutaj przygotowałaś razem z mężem.
Tak, czyli zaczynamy od rachunku sumienia. Czasami mogą zdarzyć się nam takie chwile, kiedy myślimy sobie, a ja wcale nie mam żadnego grzechu, przecież jestem dobry, wszystko mi się jakoś tam w miarę układa, jestem miły i jakoś tam to życie mi płynie. To ja tak zawsze mówię, to idź do mamy, taty, brata, siostry, to oni ci bardzo szybko uświadomią, jaki to jesteś cudowny i idealny i warto wtedy zabrać nawet kartkę A4, bo dzieci w tej swojej szczerości, w tym bardzo szybko, bez żadnego takiego ubierania tego w jakiś kolorowy papierek, uświadamiają nam, jak bardzo jesteśmy grzeszni i to bardzo obnaża tą właśnie naszą pychę, to pragnienie bycia taką osobą doskonałą. I uważam, że rodzina jest takim pięknym miejscem, kiedy człowiek może stanąć w takiej prawdzie, jakim to jestem człowiekiem i przecież możemy nawzajem być dla siebie tutaj wsparciem w tym rachunku sumienia. Nie powinno być spowiedzi bez tego ważnego czynnika, jakim jest właśnie ten rachunek sumienia. Kiedy stajemy przed sobą w prawdzie, kiedy uświadamiamy sobie, jak jesteśmy różni i właśnie jak wkraczałam 18 lat temu w ten piękny sakrament małżeństwa, przecież wiadomo, że pochodziłam z innej rodziny, mieliśmy inne przyzwyczajenia, obchodziliśmy też w różny sposób święta, do innych akcentów przywiązywaliśmy wagę, no i spotkały się takie dwa różne światy. I te różowe okularki tam gdzieś szybko opadają. I przecież ten sakrament pokuty i pojednania stał się w naszym małżeństwie takim fundamentem, który pomaga nam też realizować reguła życia, tak? Ponieważ, jak wiemy, mamy te cudowne 7 zobowiązań w domowym kościele, które też pomagają nam w tym rachunku sumienia. Ta reguła życia, którą sobie omawiamy z mężem na dialogu małżeńskim, pomaga właśnie nam pracować nad tymi naszymi złymi skłonnościami, tym grzechem, które gdzieś wkracza w nasz dom, w naszą rodzinę. I wtedy tutaj Leszek powiedział, są takie fajne tradycje, że można sobie dać jakiś sygnał, że jeżeli ja już popadam w grzech, to ktoś może, no jakiś taki sygnał, że za łokieć ktoś kogoś złapie, że zaczynamy stawać w prawdzie i jeden drugiemu wychodzi naprzeciw.
No to tu już doszłaś do punktu ostatniego, bo to jest właśnie mocne postanowienie poprawy. I no jak mocne? No właśnie trzeba zacząć podjąć konkretną pracę nad konkretną słabością. I tutaj, ponieważ jesteśmy we dwójkę w małżeństwie, to mamy tą możliwość i szansę wspomagać się na tej drodze. bo samemu człowiekowi się trudniej połapać. Ja w tej chwili, jak jestem wdowcem już od 7,5 roku, no to po prostu wyraźnie czuję brak dyscyplinującego spojrzenia czy gestu żony, która mnie powstrzymywała przed pewnymi działaniami, żeby po prostu, żebym nie wchodził w coś, co nie jest dobre.
Dokładnie.
A jak jesteśmy razem, to możemy sobie pomagać. Oczywiście nie przez jakieś wypominki, a znowuż ty i tak dalej, tylko właśnie z miłością, że postanowiliśmy na dialogu. Także chcę ci pomóc z tego wyjść.
Ja tylko wrzucę, że na rachunek sumienia oczywiście jest nam, słuchajcie, potrzebny po to, żebyśmy wiedzieli, gdzie brakuje tej miłości, co tu jest zepsute, co trzeba naprawić. Tak jak przez analogię z każdym remontem. Jeżeli chcę wyremontować dom, to muszę wiedzieć, czy mi kran cieknie, to chcę hydraulika, czy ja muszę coś pomalować. Najpierw muszę ocenić, zobaczyć co, ile, jakie koszta. Więc tutaj też muszę ocenić, dobrze, nie kocham Pana Boga, ale co to znaczy? To znaczy właśnie, że ranię, że brakuje, że my jestem pyszny, że strasznie, że kogoś okradłem, że kłamie. To są bardzo konkretne rzeczy, tak? Gdzie muszę to naprawić, muszę to zmienić. Ja to widzę. I teraz tak, właśnie, rachunek sumienia, potem jest ten żal za grzechy i żałuję za to, tak? Bo widzę, że to jest zrywanie miłości, że to powoduje, że nie dzieje się ta miłość na zewnątrz, że cierpi mój mąż, cierpi moja żona, cierpi mój współbrat, cierpi ktoś z mojej wspólnoty.
No, tak. Ale żal za grzechy, ktoś nie doznaje napadu płaczu, jakichś spazmów, jak ja żałuję, że coś takiego paskudnego zrobiłem. Po prostu stwierdzam, no to jeżeli za tym nie idzie uczucie, czy to jest ważny taki żal?
Oczywiście, no, uczucie nam towarzyszą i uczucie są pozytywne czy negatywne w sensie takim, że są dobre, znaczy przyjemne, radosne albo nie, ale nie są, nie oceniamy ich moralnie. One mogą nam w mniejszym czy większym stopniu towarzyszyć, ale to jest przede wszystkim decyzja woli, tak? Ja widzę, robię rachunek sumienia, że jednak nie odpowiedziałem na miłość, że jestem nieszczęśliwy, że wchodzę w ciemność, że zawsze ten grzech jest też ranieniem drugiego człowieka, bo Bóg ma plan miłości w mojej relacji do Niego, ale z relacji do mojego męża, żony czy dzieci, że coś tutaj jest pozawalane, poniszczone. Dlatego jeżeli staję w prawdzie, widzę, że to przynosi śmierć ontologiczną, że jest ciemność. Ja żałuję i to jest moja decyzja, tak? Pewna decyzja, tak, ogarniam żalem, to jest złe, nie chcę tego i tu od razu idzie postanowienie poprawy, że ja chcę się zmieniać, ale tuż wejdę, mocne postanowienie poprawy. Mówią święci dwie rzeczy. Z jednej strony, tak jakby wszystko zależało ode mnie, więc sobie postanawiam, mamy tą regułę życia w domowym kościele, czy jakieś inne zasady będą w różnych innych ruchach, wspólnotach, ale staję w tej prawdzie, chcę to zmieniać i robię wszystko tak, jakby zależało to tylko ode mnie. Ale jednocześnie mówią święci i to, co Jezus przypomina Faustynie, że fundamentem całego miłosierdzia jest zaufanie, bo my sami nie damy rady, więc proszę i uczę się i chcę zaufać Bogu, że to wszystko zależy od Niego, że to jest Jego łaska, żebym ja miał siłę dźwigać się, miała siłę powstawać, budować tą relację. Że nie ja sam, nie to, że ja zakasam rękawę coś udowodnię, bo nie udowodnię, tylko to Bóg. Łaska wychodzi od Niego przychodzi miłość, od Niego przychodzi przebaczenie, a ja mam na to odpowiedzieć. Czyli te dwie rzeczy jakby łączymy, prawda? Trud i wysiłek mój, tej pracy takiej codziennej, ale też to wołanie o zaufanie, Panie Boże, Ty wszystko możesz, bo Ty jesteś miłością, to Ty mnie naprawiaj, to Ty mi daj tę siłę, to Ty mnie pociągaj, to Ty bądź zawsze przyczyną tego wszystkiego. I potem idziemy dalej jeszcze.
I też mi się wydaje, że często jak odchodzimy już od tych kratek konfesjonału i tak sobie postanawiamy, ja już od tego momentu tego grzechu nie popełnię, ja już sobie tak postanawiam, no to tu już się wkrada ogromna pycha i bardzo szybko opadną nam skrzydła, bo przekonamy się, że jesteśmy tylko ludźmi i że bez łaski Bożej, bez wsparcia Boga nic, a nic nie możemy uczynić. Więc żeby właśnie tą nadzieję pokładać w Bogu, w Chrystusie, a nie w sobie. Bo to bardzo często powoduje, że potem odkładamy te spowiedzi, bo wiemy, że i tak upadniemy. Wiemy, że spowiadamy się może od 30 lat z tego samego grzechu, z którym ciągle gdzieś tam walczymy, bo nie pokładamy też nadziei w Bogu, że może ten oścień jest mi potrzebny, bo może ten oścień spowoduje, że ja nie wpadnę w tą pychę, że nie będę się uważać za człowieka lepszego od mojego brata i siostry.
czy od mojego męża, czy żony, czy dzieci,
pięknie,
prawda?
Pięknie powiedziane.
Tak jest, że ja jestem tym, tą gwiazdą w tej rodzinie i teraz wszyscy muszą być, albo we wspólnocie kapłańskiej, prawda, że ja jestem tą gwiazdą, a wszyscy inni to są pomniejsi, więcej grzesznicy, to Pan Bóg wie tak naprawdę i my to ostatecznie nie nam oceniać, ale rzeczywiście to też to, co Jezus powie Faustynie, że brzydzę się każdym najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plamie grzech. Znaczy, jeżeli my zablokujemy się, to jakby Bóg czyni się w tej miłości bezradnym, bo my mówimy mu nie. Na tym polega rzecz. Że miłość zachowuje wolność, że ja mogę powiedzieć Bogu nie. Ale kiedy żałuję, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich ich drogach. Czyli tak Bóg, jakby można powiedzieć, nie jest niebo, kiedy my wracamy i wyznajemy ten grzech, tak, bo jest rachunek zrozumienia, żelazne grzechy, postanowienie i w końcu wyznaje ten grzech. I znowu Panu Bogu tak się spodobało, że przez drugiego człowieka mamy w sakramencie pokuty, bo on zna nas doskonale, jak łatwo my się usprawiedliwiamy właśnie, jak powiedział Lechu, że nie mam tej żony, czy jak będę sam często, nie będę miał wspólnoty, gdzieś będę się bronił, to bardzo łatwo się oczyszczam, bardzo łatwo się usprawiedliwiam, że to słuchajcie, też czasami tak widać to chociażby w sakramencie pokuty, ktoś przychodzi mi, proszę księdza, no gdyby nie ta żona, ta baba Jaga, ona mnie ciągle denerwuje, ale tak bym się nie denerwował. Oczywiście, gdyby w ogóle ludzi nie było, nie? Albo ta teściowa, albo ten sąsiad, mów o swoich grzechach. Nie, nie, oni wszyscy są przyczą, bo ja byłbym święty, idealny, oczywiście, na wyspie, gdzie byłbym sam, nie byłoby żadnych relacji, ale na tym polega relacja miłości, tak? I bardzo łatwo jest się czasami usprawiedliwiać właśnie, że ja to byłbym cudowny. Ale nie, no właśnie te osoby pokazują mi, że nie jestem cudowny, nie umiem budować tej miłości, że upadam, że chcę często, ale i ten proces nawrócenia, to cały czas opuszczenie grzechów, o proces, to jest proces, świętość to nie jest jakaś idealność, to nie jest tak, że my osiągniemy jakiś poziom, już teraz nigdy nie zgrzeszymy, wszystko będzie idealnie, dorośniemy do jakiegoś punktu i jest cudownie. Nie. To jest proces naszego nawracania się, bo miarą miłości jest to, że ona jest bez miary. Nawet tak jak dzisiaj kocham, to jutro mogę bardziej, być bliżej Pana Boga, jakby zbliżać się jeszcze więcej. Im bardziej się uwrażliwiam w tej miłości, wzrastam, tym więcej widzę szczegółów. Tak jak w małżeństwie, prawda? Na początku jest wszystko ogólnie, ale potem im dłużej jesteśmy, to widzimy już potem czasami każdy szczegół, każdy gest, każdy niuans, który może być podnoszący, przebaczający miłością, a może być drażniący, może być taką szpilą dotykającą. I no właśnie, a miarą miłości jest to, że ona jest bez miary, że chcemy wzrastać. I to jest proces całego naszego życia. Także ciągle wracamy, ciągle chcemy wchodzić w tę przyjaźń z Panem Bogiem, miłość, odbudowywać. Najgorsze jest to, jeżeli byśmy trwali w tym zerwaniu, bo wtedy spadamy. Spadamy i pogłębia się, bo nie stoi życie, prawda? Pogłębiamy się w tej rozpaczy, ciemności. Judasz nie uwierzył Bożemu Miłosierdziu, nie ma przebaczenia, nie ma wszystko sensu i kończy, tak? A Piotr, który jednak to spojrzenie Jezusa jest taka skrucha, tak, zapłakał, zgrzeszyłem, przyznał się w decyzji i chce wrócić, chce się zmienić. Widzę, że... Więc wracam, ale czy to znaczy, że już nigdy więcej nie zgrzeszył? Znamy historię Kościoła. Wiemy, ile razy jeszcze pokłócili się z Pawłem i inne rzeczy, prawda? I to jest to.
Ksiądz kilka razy użył słowa przebaczenie. No właśnie, jest to konieczny element w życiu każdej wspólnoty, również małżeńskiej, rodzinnej. I chcemy uzyskać przebaczenie od Boga, idziemy do spowiedzi. A czy w rodzinie myśmy sobie wszystko wybaczyli wcześniej? Czy to przebaczenie jest warunkiem koniecznym, żeby najpierw pojednać się między sobą?
No, wydaje mi się, że no bez tego ani rusz, tak? Bez przebaczenia ani rusz nie dałoby się funkcjonować w takich zdrowych relacjach. I też tutaj jest taki, tu jest taki duży mur, bo jeżeli chodzi o to, że No jestem kobietą i jako kobieta mam taką tendencję, że lubię często coś tam wypomnieć, coś przypomnieć. Jakie to jest ważne, że kiedy współmałżonek przeprosi, kiedy staniemy ze sobą w prawdzie, to już nie powracamy do tego. To jest przebaczone, tego już nam nikt nie wypomina, bo przecież jak chodzimy do spowiedzi, to czy kapłan wypomina nam grzechy z przedostatniej spowiedzi? No właśnie. A my często tak lubimy, a 10 lat temu ty to, a 5 lat temu i czy tam było naprawdę przebaczenie.
Bardzo przepraszam, bo kapłan by tak nie pamiętał, nie?
No
ale to Pan Bóg, no właśnie, bo Pan Bóg mógłby oświecić i powiedzieć, nie, Bóg zapomina, nie ma tych grzechów, dokładnie.
I teraz właśnie kwestia przebaczenia. W rodzinie nie ma tak, żeby nie było za co przebaczać sobie nawzajem. Rodzice dzieciom, dzieci rodzicom, rodzeństwo między sobą. Cały czas coś się dzieje i często ton głosu jest podniesiony. Często mama, on mnie bije. Skąd my to znamy? No i teraz mamy klęknąć do modlitwy rodzinnej na zakończenie dnia. No i tutaj otrząsamy się z tych wszystkich kłótni, czy to wystarczy. No dzieci nasze swojego czasu wymyśliły, zanim uklękniemy do modlitwy, to ponieważ na mszy świętej jest coś takiego, jak przekażcie sobie znak pokoju, ksiądz mówi, przed komunią świętą, no to najstarszy wymyślił, to będziemy sobie przekazywać znak pokoju, podamy sobie ręce i powiemy przepraszam. I wszyscy nawzajem sobie przepraszają się, a potem dopiero klękamy do modlitwy. Jak u was w rodzinie sprawa przebaczenia wygląda?
Znaczy, od jakiegoś czasu wprowadziliśmy coś takiego, że każdy ma powiedzieć jedno miłe słowo. Żeby nie było, że tylko ciągle coś sobie wypominamy, do czegoś ciągle wracamy i takie zadry gdzieś tam powstają. I jeżeli chodzi o dziewczynki, to widzę, jakie one są łase na te komplementy, żeby usłyszeć coś miłego od brata, bo podejrzewam, że to jest tylko jedyny moment w dniu, kiedy słyszą coś miłego od swoich braci. Bo to jest teraz taka walka, każdy próbuje gdzieś tam, próbują się między sobą.
Taki wiek
teraz, ale to jest piękne. I przyznam szczerze, że sama jako matka zaczynam widzieć, jakie ja mam cudowne dzieci, że one mają, że czasami często jestem też targana emocjami, gdzieś tam ten dzień, który jest taki naładowany i kiedy te dzieci tak mówią, ty jesteś tak, ja ty masz to, a ty tamto, to też człowiek w pewnym momencie widzi, jaki dar dostaje od Boga, nie? I to jest taki piękny moment, kiedy klękamy na tej modlitwie, a emocje są różne, ale żeby się właśnie nie poddawać, żeby to weszło, żeby to była taka tradycja, że tak musi być, bez względu na uczucia, nad którymi czasami no, nie panujemy po prostu. Żeby się nie poddawać i jak to się mówi, trwać w tym wszystkim.
Żeby słońce nie zachodziło nad naszym zagniewaniem. Tak. I to możemy dzieciom wpoić nie jakimiś kazaniami, tylko właśnie praktyką przebaczania sobie nawzajem, które musi, to przebaczenie musi mieć miejsce przed końcem dnia. Musi mieć miejsce. Nie możemy iść zagniewani na drugiego spać. Rzecz w tym, że to jest bardzo, że tak powiem, pouczające dla samych dzieci, bo one tym nasiąkają i one z tym dalej idą w świat, już w swoim dorosłym życiu, gdzie życie ich tam nie będzie rozpieszczało. Rodzina, którą założą, też będą różnego rodzaju incydenty. I co z tym zrobić? Od razu rozwód? No właśnie. A do nas, rodziców, należy to, by te sprawy przebaczenia weszły w krew. Że to jest normalne i naturalne. Dzieci wiedzą, że chodzicie do spowiedzi.
Tak, jak najbardziej. Bardzo często chodzimy razem do spowiedzi, czy robimy dzieciom znak krzyża na czole i modlimy się za nich, żeby ta spowiedź była jak najbardziej szczera, owocna. Przyznam szczerze, że to jest dobry czas dla rodziny, ponieważ nasze dzieci, my sami widzimy, że wszyscy jesteśmy słabi, że każdy z nas klęka, że każdy walczy ze swoimi wadami, różnymi przyzwyczajeniami, że po prostu nawet nasza natura jest różna. Każdy z nas naprawdę jest inny. I to jest takie piękne, bo ja widzę, że mój mąż klęczy przed konfesjonałem. On potem widzi, że ja... No jesteśmy dla siebie świadectwem.
Tak, to jest dla dzieci zawsze będzie świadectwo, jeżeli widzą nawet, że gdzieś tam rodzice coś się w ciągu dnia dzieje, a wieczorem razem klękają, sobie przebaczają, całują się, to jest szok. To jest rzeczywiście, ale też wielkie pragnienie, bo my pragniemy tej miłości i wtedy łatwiej jest im, ja sam pamiętam ze swojego dzieciństwa czy z domu, ale też pamiętam i dzisiaj wraca bardzo mocno takie doświadczenie, gdzie wyjechaliśmy kiedyś jeszcze jako kleryk, jeżeli te osoby słuchają, pamiętają to dobrze, ale na taki ciekawy obóz i tam była kadra. Trochę myśmy tam, część kadry została, część poszła z dziećmi przygotować kolację. Ci, co zostali nad jeziorem, wracają, kolacji nie ma. I pierwsze co, to oczywiście ta kadra się między sobą pokłóciła. No ale, no to tak, chłopaki się pokłócili z dziewczynami, dziewczyny miały ugotować kolacji nie ma. Pierwsze co, tośmy oczywiście zrzucili winę na nich, że to i pogniewali, przykrych parę słów, one się na nas obraziły. I za chwilę mówimy tak, no bez sensu, my jesteśmy, wprowadziliśmy wojnę między sobą, dzieciaki to widzą, nie wiedzą, co jest grane, więc nic nie zrobimy, musimy się pojednać wręcz, musimy, czyli usiąść znowu, porozmawiać, wyjaśnić i bardzo ciekawe wtedy zdanie padło, nawet żeście nas nie zapytali, o co się stało, a już żeście nas ocenili, prawda, jak czasami jest łatwo właśnie kogoś ocenić, taki, owaki, Bóg nas nigdy nie ocenia, Bóg widzi nas też nasz grzech, ale oddziela człowieka od faktu, od wydarzenia, to, że nawet ktoś coś ukradł, to ukradł, to nie znaczy, że on jest złodziejem, bo on bardzo często umie się podzielić, to są różne rzeczy, więc, ale to spowodowało, że jednak żeśmy usiedli, porozmawiali, musieliśmy sobie wybaczyć, pojednać się. I jakże inaczej, bo też wyglądała modlitwa, bo mieliśmy modlitwę z tymi dzieciakami. Kiedy oni widzieli, ta kadra, która się gdzieś tam powojowała, za chwilę jednak sobie przebaczyła. Jednak się pojednali, jednak też o tym wytłumaczyliśmy, że tak to bywa, że tak, widzicie, jakie są sytuacje. Lekcja wielka, którą ja pamiętam do dzisiaj, tak? Po 40 latach, czy już tam ilu, jak do mnie to wraca, jak trzeba być delikatnym, jak bardzo ważne jest też to przebaczenie. Bo jak mam sprawować Eucharystię, jeżeli nie pojednam się z moim bratem? No czasami tak próbujemy, ale to jest, gdzieś te wyrzuty sumienia są. No jak mogę wołać do Pana Boga, przebacz mi, jak się nie pojednam wcześniej z moją żoną, mężem, z moim współbratem we wspólnocie, jak przyjdę do nich, jak mogę prosić Boga o przebaczenie? Kiedy Jezus mówi, nie pojednałeś się, masz coś przeciwko bratu, idź, zostaw swój dar, idź najpierw się pojednaj, potem wróć. I to, co mówimy, wołamy w Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, odpuszczenie grzechów, jako i my odpuszczamy. No to jest ten warunek miłości, jak ta decyzja, prawda? Czyli jeżeli ja sam i widzę siebie jako grzesznika i widzę, że Bóg mi przebacza, to tym bardziej widzę też drugiego człowieka. To doświadczenie, jeżeli ja zaakceptuję siebie, to jest bardzo ważny moment, jeżeli ja zaakceptuję siebie jako grzesznika, tak jestem grzesznikiem i potrzebuję Bożego przebaczenia i ten mój brat obok mnie, żona, współbrat, mąż, dzieci, teściowie też są grzesznikami. I też żałują i za każdym razem też mam im przebaczyć. Piotr pyta 7 razy? Nie, 77 razy, za każdym razem. Ale jak to? Przecież ja ich nie wyszkolę, oni będą zawsze mnie ranić. A ty to co? Przychodzisz do mnie za każdym razem? No tak. I ci przebaczam? No tak. Więc to jest też warunek miłości. Jak ta miłość ma być? Jak ten Boży plan ma miłości się realizować? Przecież miłość do Boga, święty Jan mówi. Otwórz mi pierwszy list świętego Jana. Jest świetny. Pierwsze 3 rozdziały, gdzie nie tylko, ale 5, które mówią bardzo wyraźnie, na czym polega miłość Pana Boga. Właśnie na miłości tego mojego brata i siostry, której widzę obok, na tym przebaczeniu i zrozumieniu i zaakceptowania go też przyjęcia jako grzesznika. Jeszcze raz wracamy, proces całego naszego życia. Czyli idę, kolejny warunek, tak? Wyznaję grzechy, ale chcę naprawić, chcę zadość uczynić. Ukradłem, oddaję. Skłamałem, chcę powiedzieć prawdę. No to jest też bardzo ważne. To nie tylko, że pokutę w sensie, że odmówię zdrowaśkę, tylko chcę ponaprawiać wszystkie krzywdy. Nie? To jest dopiero ta pełnia sakramentu.
I też należy dawać naszym bliskim szansę, bo mamy taką tendencję, że wszystkich szufladkujemy. Ty zawsze albo ty nigdy. I to są takie naprawdę straszne słowa, jakich używamy. I kiedy nawet ta osoba próbuje dokonać takiej przemiany swojego życia, to najczęściej najbliżsi w nią najmniej wierzą. Bo tobie się nie uda, bo ty zawsze, ty mnie ciągle zawodziłeś. Żeby jednak od każdej spowiedzi, od tego każdego przebaczenia zaczynać wszystko od nowa. Takimi prosić Boga, żeby patrzeć na tego człowieka tymi nowymi oczyma, tymi, którymi Chrystus patrzy, bo to jest trudne naprawdę, kiedy my myślimy, kiedy my, tak jak Jezusowi, on odrzucony był przez najbliższych, no bo jak? Taki zwykły Jezus może być Mesjaszem, Zbawicielem.
taki z Nazaretu, prawda?
Taki z Nazaretu.
Z takiej, w takiej mieściny, tak jest. Jakiś prosty człowiek. Ale fakty, wydarzenia, to co on czynił, mówi, wierzcie przynajmniej moim czynom. No, czasami może mieć zatwardziałe serce, to jest przerażające. I nawet Bóg wtedy daje nam szansę, znaczy daje nam tę wolność. I to, co powiedział Faustynie, to jest, co czytałem, przypominałem, że jak człowiek się uprze, to jakby nic Bóg na siłę nie zrobi. Wbrew naszej woli. To jest niesamowite. Jest tak delikatny w tej miłości.
Gentleman.
Ale jeszcze właśnie kwestia osobista w swoim sercu. Jeżeli nie potrafię przebaczyć, ciągle mam jakąś wewnątrz zadrę. Jestem nieszczęśliwy.
Boże,
jestem nieszczęśliwy. Po prostu jestem cały czas ponury, smutny, widzę wszędzie wszystkie braki, nie widzę nic dobrego.
To wszystko mnie drażni.
Wszystko
tak,
drażni.
Brak przebaczenia niszczy przede wszystkim mnie samego, bo często nawet nie dotknie tej drugiej osoby. No, w małżeństwie trochę trudniej, bo to są te najbliższe relacje, ale czasami we wspólnocie czy gdzie indziej, a to niszczy mnie. Mnie zamyka na, z kolei na Boże przebaczenie. A jak nie mam przebaczenia, to co mówiliśmy, grzech jest ciemnością, śmiercią, pustką, bezsensem i zaczynamy się motać. I nie możemy przebaczyć, ale tak samo sami nie przyjmujemy wtedy tego przebaczenia. I to jest, i to nazywamy piekłem. To jest ten brak miłości. To już człowiek sam sobie tworzy piekło nawet na tej ziemi. Nie mówiąc o wieczności, kiedy odrzucimy na wieki życie w tej miłości z Panem Bogiem, Jego przebaczenie.
I są ludzie, którzy promieniują radością, umieją się uśmiechnąć do nieznajomego, przepuścić w drzwiach, coś miłego powiedzieć. Mają czyste serce. Ruch czystych serc małżeństw. W sensie właśnie życie w czystości, ale nie tylko. Chodzi o to, że korzystamy z sakramentu pojednania, że nie czekamy z przebaczeniem do nie wiadomo kiedy, do kolejnej spowiedzi, tylko już, jak najszybciej, jak tylko dojdzie do naszej świadomości, że to, co powiedziałem, to, co zrobiłem, mogło drugą osobę zranić, od razu idę i przepraszam. Również nie tylko małżonka, ale również dziecko. Jak niesłusznie nakrzyczałem, czy to i zabroniłem, no to trzeba przyjść i też w tym gronie, w którym rzecz się działa, przeprosić. I korona z głowy mi nie spadnie, wręcz przeciwnie, buduje swój autorytet. Niektórzy się boją, szczególnie mężczyźni. Ja mam dziecko przepraszać? A z jakiej racji? To ja jestem tu ojcem. Nie?
No właśnie, ojcostwo myli się z tym, że jestem bezbłędny, co jest nieprawdą. Trochę mi czasami tęskno, dobrze, że są wspólnoty, zresztą Sobór Watykański II, już kończę, też trochę patrząc na czas, drodzy, ale przypomniał nam w pierwotnym kościele, ten sakrament pokuty był we wspólnocie, nie? Bo każdy grzech rani wspólnotę i wspólnota się modliła, czy wspólnota dawała jakby mocny grzech na to, żeby pokutował, wyszedł, potem jak dawał znaki, to wracał, my wszyscy się modlimy. A my dzisiaj trochę czasami taki ciemny konfesjonał, jak najdalej, w najciemniejszym kościele, jak najszybciej, żeby nikt nie widział. Nie, to jest pojednanie z Bogiem, z drugim człowiekiem. Właśnie cudownie, jak przychodzi cała rodzina, jakbyśmy zrobili liturgię, słowo i teraz wszyscy idą do spowiedzi, my wszyscy pozostali się modlą, adorują. Są też takie możliwości. Może to nie jest łatwe, ale też wyrzut do mnie i do wszystkich może nas, kapłanów, żebyśmy czasami się zmobilizowali, dali coś więcej, trochę więcej czasu, bo to są najpiękniejsze chwile. Jak przychodzi przebaczenie, wybaczenie grzechów, to wzrasta miłość. To wzrasta niebo na ziemi, a przecież o to nam chodzi.
22:12 już minęła, także to chyba tyle tytułem wprowadzenia w temat grzechów odpuszczenie, żebyśmy bardziej się w tym temacie teraz jakoś zastanowili i spróbowali podzielić się między sobą swoimi doświadczeniami właśnie dotyczącymi spowiedzi, wypełnianiu pięciu warunków dobrej spowiedzi, jak to jest w rodzinie, kiedy się przebacza i kiedy się nie przebacza. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. oraz na Facebooku, na profilu Audycje dla Małżonków i Rodziców jest nasze aktualne zdjęcie ze studia. Jak tutaj teraz siedzimy i pod tym zdjęciem można pisać swoje komentarze czy pytania.
Ciężar win uwolniła się z mnie, wola dzisiaj tak jak nikt, w szczęściu co dzień chodzić chcę. Ty przyszedłeś do mnie, życie odmieniłeś, pokazałeś mi jak żyć. Za to wszystko, Jezu, co Ty uczyniłeś, nie przestanę chwalić Cię. Uwielbiam Cię, kochasz mnie tak jak nikt, ofiary dar przyniosłeś mi. Wiem już teraz, gdzie iść. Zdjąłeś ze mnie ciężar win, uwolniłeś Jezu. Dzisiaj tak jak nikt, w szczęściu co dzień chodzić chcę. Ty przyszedłeś do mnie, życie odmieniłeś, pokazałeś mi jak żyć. Za to wszystko, Jezu, kochasz mnie tak jak nikt, ofiary dar przyniosłeś mi. Wiem już teraz, gdzie iść, w miłości Twej, w ramieniu Twym. Pomoc, gdy nie sił, odwagi dar Ty dajesz mi. Wierzę Ci, ufam Ci. Ciebie, Jezu, Ciebie, wołam Ciebie, szukam Cię, wołam Cię, usłysz mnie, Jezu, Ty szczęście me.
Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, 22:19, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj mówimy o grzechów odpuszczenie. Taki mamy temat i odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maria.
Witam serdecznie wszystkich gości, witam księży i gości w studiu. Chciałem się dołączyć do audycji, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Zawsze.
Ja mam takie, ja mam takie zapytania, może nie są pytania, ale po prostu.
A
tak.
Czy możemy znać pana imię?
Jurek z Warszawy.
O, dziękuję bardzo.
Pierwsza to jest taka sprawa, mianowicie byłem na rekolekcjach, wspaniałych rekolekcjach, i ksiądz, prawda, powiedział prawdę, jeśli chodzi o samą spowiedź, że podczas spowiedzi w konfesjonale, w jednej stronie, prawda, po środku jest ksiądz, ale siedzi Pan Jezus, jest, później jest penitent, a po drugiej stronie konfesjonału siedzi oskarżyciel i wszystko słucha. I wszystkie te grzechy, które człowiek wypowiada, słucha Pan Jezus, odpuszcza, ale oskarżyciel cały czas człowieka oskarża człowieka wobec Pana Boga, Pana Jezusa, czy na wszystko powiedział i mówi, a widzisz, tego jeszcze nie powiedział. I cały czas człowieka oskarża. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, jeśli chodzi o spowiedź, grzechy odpuszczone, a czy zostaje kara? Kara za grzechy, które chyba będą, nie wiem, czy człowiek będzie pokutował w czyściu za te grzechy. To tyle. Zamieniam się teraz w słuch. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję, panie Jurku.
No tak, oczywiście, że demon nas nieustannie oskarża, ale jest prawdą, że jest ksiądz, właśnie Jezus, który nam przebacza i za wszystkie grzechy, które żałujemy, które widzimy na ten moment. Większy problem jest wtedy, jak zaczynamy rzeczywiście zatajać coś jakby z lęku, strachu, różnych momentów, to nie ma sensu, bo i tak widzi Jezus, i tak ten oskarżyciel nam wszystko ukaże, a my tutaj zaczynamy zatajać, jakby nie przyznawać się z różnych dziwnych powodów. Jak z Marią Magdaleną, nikt się nie potępił, nie, ale idź i nie grzesz więcej, grzech trzeba nazwać po imieniu, tak, oskarżam się, to wszystko widzę, może z czasem, jak się uwrażliwi ta miłość, będę widział więcej, będę widział kolejne szczegóły, będę chciał sobie jeszcze coś przypomnieć i za każdym razem będę wzrastał, coraz więcej mówił, dlatego czasami się zdarza, że przypominam się po 10 latach, nie wiem do końca, czy się wyspowiadałem, ale teraz mi bardzo mocno wraca po jakichś rekolekcjach, uświadomiłem sobie, że to mógł być grzech, którego nie widziałem i chcę za niego jak najbardziej teraz wyznać i znowu oddaję Panu Bogu. I jakby wzrasta ta świadomość, niejakby, ale wzrasta, widzimy więcej, mocniej i ten oskarżyciel ma wtedy coraz mniej do powiedzenia, bo coraz więcej my widzimy, wszystko dajemy Panu Bogu, On ze wszystkiego nas oczyszcza i On tylko może dostawać szału, oskarżyciel, bo jest tego coraz mniej. Jest prawdą, że sakrament pokuty i pojednania daruje nam winy, ale mamy do pokutowania kary, dlatego tutaj mówimy też o odpustach, które darują nam karę, czyli tą doczesną. Święci mówią, że lepiej tu na ziemi mieć tą karę doczesną, przeżywać różne cierpienia, ofiarować, niż ta kara, która jest w czyśćcu potem, czyli to oczyszczenie, to tak, żebyśmy stali z tym czystym sercem w totalnej miłości przed Panem Bogiem, dopiero z Nim możemy być. Jeżeli wszystko wszystkim przebaczymy, oczyścimy się, będziemy żałować, więc potrzeba też rzeczywiście tego czyśćca, tej kary, ale lepiej, żeby ta kara była tu na ziemi niż tam potem w wieczności, tak, przynajmniej wielu świętych mówi, więc i tak tu gdzieś tam mamy to takie doświadczenie, więc warto ofiarować. Ja myślę, że my za mało ofiarujemy cierpienia, my za dużo narzekamy, utyskujemy, oskarżamy Pana Boga o to, że jakby jest doskonały, ale nie jest doskonały, bo jednak mu coś nie wyszło, bo jednak jest cierpienie, bo mówią, że starość się nie udała Panu Bogu, czyli On jest cudowny, kochany, ale mówi tak na starość, to tak podociskam tych ludzi, niech tak się pomęczą na tej ziemi. No przerażający obraz Pana Boga, prawda? Ale właśnie ofiarować to, oddawać. Samo cierpienie nie ma sensu, ale ofiarowane przynosi dzieło zbawcze, tak? Jest dziełem zbawczym, jest tym dopełnianiem, jak Jezus prosił, żeby ze mną być, żeby razem, żeby cały Kościół, on jest głową, my jesteśmy ten Kościół, który też ma jakiś tam udział w tej ofierze, możemy dokładać to swoje życie, ofiarować i wtedy to jest ta kara tu na ziemi i będzie, miejmy nadzieję, mniejsza wieczności, a odpusty na mocy zasług Jezusa, Maryi, wszystkich świętych, oczywiście to jest zarwanie tych kar, wtedy też doczesnych i tych, które gdzieś tam były wieczności. I to są te różne rzeczy, tak jest.
W rodzinie?
Właśnie jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć właśnie, że Pan Jezus nie mówił w ogóle o istocie cierpienia. On po prostu pokazał życiem, że cierpienie zbawia człowieka. I właśnie mi się wydaje, że żyjąc dzisiaj w takich czasach, gdzie człowiek lubi żyć lekko, miło i przyjemnie, gdzie dobrobyt nas bardzo rozpieścił, my się boimy cierpienia, my od cierpienia wręcz uciekamy, a wszelkie cierpienie uznajemy za jakąś karę, że musieliśmy coś źle zrobić, że to jest konsekwencja czegoś, a przecież może to być łaska, bo właśnie może to cierpienie otworzy nas na Chrystusa. Może to cierpienie spowoduje, że właśnie odwalimy ten kamień z tego grobowca naszego serca i to wszystko, co złe z nas uleci, ten cały fetor, ten cały brud, że się oczyścimy. Może właśnie to jest zbawienie dla nas.
My, czy nasze dziecko, czy nasz współmałżonek,
dokładnie,
któremu jest trudno i sam nie potrafi sobie z tym dać rady. Także nie tylko jakimś napominaniem, ale również przyjęciem cierpienia w intencji takiej właśnie, by wspomóc swoich bliskich.
Przypomnę to, co Jezus też mówi do swojej sekretarki, Faustyny. Ona to zapisuje, napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, właśnie niepowodzenie i cierpienia. Przez burzę, bo to pokazuje kruchość wtedy naszego życia, to pokazuje, że nie jesteśmy bogami. To nie jest tak, że jak mamy pieniądze, to wszystko kupimy, zdrowie i wszystkich ludzi. Nie, to jest nieprawda, nie kupimy tej miłości. Może kupimy coś, co nawet nie leżało koło miłości, a my to nazywamy miłością. I Pan Bóg zawsze daje nam tę szansę, żebyśmy wrócili, żebyśmy zobaczyli kruchość życia, żebyśmy zobaczyli, gdzie jest ta świętość, gdzie jest ta miłość, gdzie jest to szczęście. On, który nas napełnia, że On jest jedyną drogą, prawdą i życiem, że On jest tym, który może nasycić to nasze serce. Moje serce, mojej żony, mojego męża, moje dzieci, moich rodziców, mojego współbrata, moich parafian, prawda, mam też o tym mówić. I też, jak jest cudowne, kiedy ksiądz powie, słuchajcie, módlcie się za nas, ja się modlę, sprawiałem Eucharystię za moich parafian, ale wy módlcie się za nas, ofiarujcie mszę, bo ja też jestem słaby, też jestem grzechy, mam też pokusy, też idę do spowiedzi. Słuchajcie, jak są takie wspólnoty, kiedy na początku daje się szansę księżom, żeby się wyspowiadali. Wiecie, jaki to robi szok, jak jest duża wspólnota, najpierw księża się spowiadają między sobą i potem oni stają, zaczynają spowiadać całą wspólnotę. Czyli staje przede mną ten prezbiter też jako grzesznik. On też idzie do drugiego kapłana, spowiada się, prosi o Boże miłosierdzie, jedna się. I to jest niesamowity znak. Tak jak dla dzieci rodzice, którzy idą razem do spowiedzi, tak dla wspólnoty. Jeżeli teraz pasterze by, czterech wikariuszy, proboszcz, robili drugie pokutno, najpierw się jednają między sobą, czyli spowiadają się u siebie, czy tam jeszcze mają księdza ze mną, czy korzystają z sakramentu pokuty, wiecie, jaki to byłby znak? Dla tej parafii, dla tych rodzin.
Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Chwała Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Marcin z Mazowieckiego.
Przepraszam, raz jeszcze imię.
Marcin.
Okej. Okay. Witamy panie Marcinie i słuchamy pana. Słuchamy.
Niedawno na internecie słuchałem, dane było mi wysłuchać fragment kazania kardynała Rysia o modlitwie pańskiej. I tak pokrótce, trzy pierwsze prośby to do Pana Boga, a trzy pierwsze prośby to dla mnie. No i tam jest i o przebaczenie. Wiadomo, ojcze nasz kardynał zna. No i od razu, czy ja umiem przebaczać? No i takie pytanie u mnie powstało. I przypomniałem sobie piąty punkt ABC krucjaty miłości. błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym jest mowa, że przebaczaj wszystko wszystkim, nie chowaj w sercu urazy, pierwszy wyciągaj rękę do zgody, a ja jeszcze sobie sam mówię, że jak trzymam w sercu urazę, to sam sobie krzywdę robię. I jeszcze chciałem dodać, o, tam było też właśnie o cierpieniu, że ojciec, święty ojciec powiedział, że cierpienie trzeba traktować jako błogosławieństwo. A jeszcze chciałem powiedzieć, że 25 lat temu przestałem pić, przystąpiłem do wspólnoty anonimowych alkoholików. I tam jeden kolega mi powiedział, warunkiem przynależności do wspólnoty jest zaprzestanie picia, ale także zmiana całego życia. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Marcinie.
No dziękujemy za to też świadectwo, jak najbardziej. To, co już mówiliśmy, że uraza, jeżeli noszę w sercu, sam sobie krzywdę robię, prawda? Bo ja nie otwieram się na miłość, nie przyjmuję przebaczenia, nie umiem przebaczyć i dlatego nie, to jest doskonale to. Tak, cierpienie, wszystko jest łaską. Wszystko, co daje Pan Bóg, jest łaską. I to, że na ten moment obfituję i mam woł na obiad i świętuję, ale następnego dnia mogę mieć suchą bułkę, też jest łaską. Też Pan Bóg chce coś mi pokazać. I to, że mam zdrowie, dziękuję, bo w zdrowiu mogę pomagać innym, służyć, lekarz pracuje i tak dalej, ale być może czasami jest cierpienie, które właśnie, to co mówiliśmy, ma nam pomóc w nawróceniu. Pamiętam takie spotkanie tylko szybko kiedyś w szpitalu, jak człowiek mówi, wie ksiądz, ja tu jestem miesiąc czasu. Najpierw przeklinałem Pana Boga, ja tam biznesmen, praca, dom, wszystko było dla rodziny. Im dłużej tu leżałem, tym dłużej się zastanawiałem, ale dzisiaj ja widzę, że to cierpienie pomogło mi zrozumieć sens mojego życia, bo ja oczywiście pracowałem, rano wychodziłem, dzieci spały, wracałem, już spały, jak ja to się śmieję, z żoną były listy, dialog na lodówce, przynieś, wynieś, pozamiataj, przyniosłam, wyniosłam, pozamiatałam i okazało się, że ja wszystko robiłem to dla rodziny, ale coraz mniej mnie z tą rodziną było, coraz dalej od żony, dzieci nie rozumiałem, ja niby robiłem dla rodziny, ale traciłem, dopiero to cierpienie, ten miesiąc tutaj, kiedy zatrzymałem się, zobaczyłem, że nie jestem taką gwiazdą, że są inni na moją pracę, że żona dalej biega i musi coś robić, zrozumiałem, to cierpienie spowodowało, że chcę zmienić swoje życie. Ja chcę mniej pracować, ja chcę być wreszcie dla żony, ja chcę mieć wreszcie dzieci, błogosławić ich, zanim pójdą spać i tak dalej. I on sam dał mi to świadectwo. To cierpienie mnie zmieniło. Bez tego cierpienia nikt bym tego nie zrozumiał. Bez tego łóżka szpitalnego, bez tego, że Pan Bóg mnie powalił i pozwolił mi tutaj być. I to było też takie bardzo mocne doświadczenie, z którego często korzystam gdzieś tam przy okazji rekolekcji, że wykorzystać. Pan Bóg coś do mnie mówi, pisze ze mną historię mojego zbawienia. To, co mówiliśmy, że On i to, co mówi do Faustyny, przez różne chwile, oczywiście, daje te dobre i trzeba się cieszyć. Chrześcijaństwo nie jest cierpiennictwem, ale jeżeli widzisz, że gdzieś to jest ta pycha, że my kradniemy chwałę Panu Bogu, że my sami sobie mówimy, zawdzięczamy sukcesy, praca, że jestem taki dobry, taki doskonały, moja żona powinna za wszystko dziękować, czy mój mąż, oni wszyscy powinni nosić na rękach, bo ja właściwie to ja, moja praca, to ja to wszystko się staram. No to jest straszne, bo to rzeczywiście ranie, bije, niszczy drugiego człowieka i wtedy potrzeba czasami cierpienia, żeby mnie zwaliło i zobaczyło, że wcale nie jestem taką gwiazdą, że nie mogę wszystkiego kupić, bo nawet jak mam pieniądze, nie zawsze mogę kupić zdrowie, że jest ktoś ponad tym wszystkim, a nie, że ja sam się zbawię, ja sam będę zbawcą też. Jezus jest zbawcą, Jezus jest tym, który przebacza. I to mi się też kojarzy taki moment, że czasami mamy taki problem, że jest grzech w domu, tak? Ktoś dzieci, ktoś tam, nie możemy jakby zrobić. To nie mamy nazywać rzeczy po imieniu. Mówić, ja cię kocham, jak ojciec do syna marnotrawnego, ale to, co robisz, jest złe. Jezus mówi, nikt cię nie potępił, ja cię nie potępiam, ja cię kocham do jawno grzesznicy, ale nie grzesz więcej, bo to, co robiłaś, jest grzechem. Nie ty jesteś grzechem, tylko to, co robiłaś. Dlatego moja łaska ci pomoże, żeby do tego nie wracać, żeby tego nie robić. Ja ciebie kocham jako dziecko, ale mówię ci, że to jest złe, to prowadzi cię na manowce i ja nie mogę tego zaakceptować. Nie, bo rodzice kochają mnie wtedy, kiedy zaakceptują mój grzech. To, że żyję dzisiaj bez ślubu, to, że żyję z kimś tam. Nie, kocham cię, ale to nie znaczy, że zaakceptuję twój grzech, bo ten grzech, jak mogę zaakceptować coś, co cię prowadzi do zniszczenia, do ciemności, do piekła, które tworzy na ziemię, poza zbawienie. No, no jeżeli ja cię kocham, to chcę twojego zbawienia właśnie, a nie głaskania i mówienia, wiesz, kocham cię, to znaczy, że rób co chcesz. Znaczy, jeżeli zawsze mogę robić co chcę, ale nazywam rzeczy po imieniu, nazywam, że to jest grzech, słuchaj. I że nie wolno w ten sposób robić, i, bo to cię prowadzi na manowce. Czasami trzeba zobaczyć nawet, jak ten ojciec miłosierny, który ten syn oddał mu te pieniądze, to co powinno być po śmierci, czyli syn życzył mu śmierci. Spadek dziedziczy się po śmierci rodziców, a nie za ich życia. A nie oddaj mi wszystko, co masz teraz, to co miało być dla mnie przeznaczone już teraz. On mu daje, on idzie w świat, ale nie biega za nim, nie daje mu następnych pieniędzy. Wiesz, żebyś sobie nie poranił, no żebyś nie jadł tych strąków, żebyś nie pasał tych świni. Nie, masz konsekwencje swoich czynów. Ale kiedy on zrozumiał, że zrobił źle, wraca, ojciec go przyjmuje, robi wesele, tak jak Bóg, który czeka. To, co cały czas mówiliśmy, że mamy wrócić, ja stanąć w prawdzie mojego grzechu. I to jest to, odpuszcza mi Bóg grzechy, kiedy ja chcę przyjąć to przebaczenie, kiedy jest ta moja decyzja. Że tak, zgrzeszyłem, żałuję i naprawdę chcę mojego nawrócenia. I tak samo w domu. Nie mogę mówić dzieciom, nic się nie stało. Stało się. Żyjecie w grzechu. Kocham was, dlatego wam to mówię. Będą się buntować. Będą mówić, nie będziemy do was przychodzić. To nic, ale ja dalej będę się modlić za was. I dalej, jak święta Monika, która szła za Augustynem. Co on nie wiedział, wiedział. Potem kiedyś powiedzą, słuchajcie, nie chcieliśmy z wami rozmawiać, daj Boże. Ale zawsze wiedzieliśmy, gdzie jest kręgosłup, zawsze wiedzieliśmy, gdzie mamy wrócić, zawsze mieliśmy wyrzuty sumienia, chociaż was wyzywaliśmy. Chociaż jakby nie chcieliśmy z wami rozmawiać, bo zawsze, żeście na nas siadali, że żyjecie bez ślubu, że żyjecie w grzechu, w takim czy innym, no bez ślubu, bo jeszcze innym, prawda? Ale to jest złe, to jest niedobre. I nie mogę mówić, że cieszę się z twojego potępienia. Więc to jest też taka sytuacja, właśnie kiedy mamy grzech blisko, żeby modlić się, mówić, ale też uświadamiać, prawda? I zawsze oddzielać ten grzech od człowieka, co nie jest proste, nie jest łatwe, bo my bardzo często utożsamiamy grzech z człowiekiem.
Właśnie i tu pojawia się takie ogromne wyzwanie dla właśnie rodzin chrześcijańskich, że często to będzie jedyne miejsce, w którym nasi najbliżsi będą mogli stanąć w prawdzie, bo podejrzewam, że znajdą sobie takie grono przyjaciół i znajomych, którzy będą poklepywać ich po ramieniu i gratulować im tego, że są odważni, że tak śmiało i dobrze wchodzą w grzech. Oczywiście oni nazwą to zupełnie inaczej, jakąś tam nowoczesnością, podążaniem za sukcesem, za życiem. I często właśnie ta rodzina ma być wyrzutem sumienia. Może i to jest taki też właśnie dobry czas. My mamy przebaczać, my mamy kochać, ale nie mamy akceptować grzechu.
Tak, bo miłość nie jest akceptacją grzechu. To, że Bóg nas kocha, to nie znaczy, że akceptuje. Nie powiedział Adamowi i Ewie, że wiecie, nic się nie stało. No byłby tyranem. Żyjcie sobie dalej w ciemności bez mnie. No przecież wiedział, że oni żyją w ciemności, bez sensu. No na tym to polega. No więc jeżeli ja kocham, to chcę, żebyś żył w świetle, żebyś żył w relacji miłości, w szczęściu, a nie w bezsensie, w pustce, egzystencjalnym cierpieniu. No, to jest drama, dlatego muszę ci o tym przypominać, dźwigać, modlić się, ale też muszę powiedzieć. No, nie zawsze ludzie chcą słuchać, nie zawsze chcą naszych czynów, ale Jezus zawsze mówi do Faustyny, zawsze pozostaje to towarzyszenie modlitewne. Często my trochę, my może czasami za mało wierzymy w modlitwę, bo ta modlitwa tak różnie bywa w naszym życiu, różnie wygląda, ale potęga modlitwy jest niesamowita.
I potęga Słowa Bożego. Dlatego jeżeli się tym Słowem Bożym żyje w rodzinie, nawet może nie codziennie, kiedy to Pismo Święte czytamy, rozważamy, ale przynajmniej raz w tygodniu, jak już dzieci troszeczkę kombinują, już są troszkę starsze, już nie najmniejsze, już chodzą do przedszkola, śmiało możemy przeczytać fragment Ewangelii i porozmawiać między sobą, rodzice, na ten temat, a dzieci słuchają i też mogą się włączyć, jak oni to rozumieją, jak to można przełożyć na dzisiejsze, że tak powiem, czasy, dzisiejsze problemy. No, kiedyś nam na dialogu małżeńskim spisujemy sobie wnioski do zeszytu, żeby potem wiedzieć, nad czym pracować. No i wypadło bardzo dużo uwag co do dzieci. Nie można pracować nad 10 rzeczami naraz, bo się tego nie zrobi. Trzeba się zdecydować, co jest najważniejsze, nad czym się skupimy. No i było nam trudno wybrać cokolwiek, wszystko ważne. No ale pomodliliśmy się o światło i właśnie było to, że czytajcie słowo. I siedliśmy do Pisma Świętego z dziećmi, ponieważ już nie czytaliśmy im jeszcze dziejów apostolskich, no wzięliśmy w dzieje apostolskie, po akapicie tam nie za dużo. I właśnie rozmawialiśmy na ten temat, życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich, problemy, które tam były. Jak to się przekłada na dzisiaj? Czy my coś takiego widzimy? Czy to w naszym otoczeniu to istnieje? No i rozmawialiśmy na ten temat. Kolejny dialog małżeński. Patrzymy do zeszytu. Te punkty skreślone. Bez stawiania po kątach, bez jakichś tam kar, krzyczenia, wyporządkowały dzieci same, no nie same, z pomocą Słowa Bożego, które przetrawiły, przemyślały, widziały, że to jest dobre, że to przynosi dobre rezultaty. No i my mogliśmy, że tak powiem, to już było odhaczone. Tutaj zostało to jakoś poprawione, nie naszymi siłami, a Słowem Bożym.
Ja pamiętam taki moment, jak czytaliśmy jakiś tam fragment z Pisma Świętego i córka powiedziała: mamo, skoro Bóg jest naszym ojcem, no to ty jesteś moją siostrą, a tata bratem. I wtedy pierwszy raz mnie coś takiego uderzyło, że ja nie jestem, ona nie jest moją własnością, że my należymy do Boga, a ja mam ją wspierać w tym rozwoju, w tym wychowaniu. To było takie niesamowite, że bardzo często coś wiemy, a dopiero to dochodzi w jakimś takim momencie, takie uświadomienie, że ona nie jest moją własnością, że jesteśmy równi w Chrystusie. To było takie dla mnie też niesamowite doznanie.
Zobaczcie, jak mamy żyć tym Słowem Bożym, z drugiej strony w niedzielę czasami oczywiście myślimy o różnych rzeczach, są rozproszenia, przychodzi Ewangelia, czytania, już zapomnieliśmy, co tam było, trochę na homilii, ale jakbyśmy w sobotę wieczorem otworzyli już Ewangelię, otwieramy Ewangelię, już ją czytamy rano, wiele wspólnot, domowy kościół, jako Tchmenat robi jucznię, modli się jucznią. I tak jak dzielimy się na kręgach, na przykład w domowym kościele, czy są liturgie słowa w Neokotchmelacie, czy w innych wspólnotach, często otwieramy to słowo, dzielimy się, żeby mieć to doświadczenie, że na przykład przy juczni otwieram Ewangelię z danego dnia, z niedzieli, z dziećmi i teraz to jest świętowanie. I teraz mówimy, dzielimy się sami, co to słowo mówi do nas, tak? Ale też dzieci dzielą się tym, co to słowo mówi im, na ich historię życia. Pokazuje, że Bóg też z nimi prowadzi. Jak słyszę od wielu rodziców, oni są w szoku, jak te dzieciaki potrafią czytywać to słowo dla siebie. Znowu nie, że wy rodzice macie się nawrócić i rodzice nie mówią: o, zobacz, te dzieciaku, to dla ciebie słowo, albo dla teściowej. Nie, dla mnie. I te dzieci mówią ze skruchą: tak, dzisiaj Pan Bóg rzeczywiście pokazuje mi, że jednak robi to czy tamto, albo pochwali mnie, albo powie, pokazuje mi jednak mój grzech. Niesamowite doświadczenia, że jak potrafią też dzieci czytać, jak potrafią wzbudzać się, potrafi się w nich wiara. Takie to mocne doświadczenia. I jak idziemy do kościoła, potem znowu słyszymy tę Ewangelię, to ono, to już my zupełnie inaczej ją przyjmujemy, nie? Zupełnie inne jest doświadczenie.
Drodzy Państwo, czekamy na telefony od Państwa. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Przypomnę telefony do studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56.
Przed Twój tron, aby wyznać winę mą. O Panie, oczyść serce me. Dziś pod Twój przynoszę krzyż, ciężar, co przygniata mnie. O Panie, już nie chcę sam go nieść. Czyste serce mi, oczyść usta me, tchnij swego ducha, bym wielbił Cię.
tron, aby wyznać winę moją. O Panie, oczyść serce me. Dziś pod Twój przynoszę krzyż, ciężar, co przygniata mnie. O Panie, już nie chcę sam go nieść. Daj czyste serce mi, oczyszcz usta me.
Słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże, mówi Irena z Wielkopolski.
Witamy Panią Irenę.
Wspomniał w swojej wypowiedzi o karach doczesnych. Czy mogę prosić o wyjaśnienie, żeby ksiądz rozwinął ten temat, kary doczesne, żeby podał przykłady, jakie te kary są, czym się przejawiają, czy na przykład idąc korytarzem szpitalnym, gdzie jest wielu, wielu, wielu chorych, czy oni wszyscy tam są dlatego, że są ukarani, że mają kary doczesne, bo można, najprościej można sobie wytłumaczyć, ona mnie do nogi boli, jestem chory, chora, mam kary doczesne. Ale dobrze, ale jakie jeszcze są kary i czy choroba jest karą? Jest łaską, tak, ale jeśli ona już jest, to oprócz tego, że jest łaską, czy jest karą, żeby ksiądz nazwał kary doczesne, czy jeśli ja mam wypadek samochodowy, to mam go z ulgą przyjąć, bo to jest kara doczesna, to ja przejaskrawiam teraz, żeby było jasne moje pytanie i moje niezrozumienie kary doczesnej. Ja przejdę na odbiór. Poproszę o wyjaśnienie.
Dziękujemy.
Dziękujemy Pani Ireno za ten głos. Kary doczesne, tak, mówimy już. Każdy grzech to jest brak miłości i mamy konsekwencje, które powiedzieliśmy, czyli wchodzimy w pewną ciemność, tak, pewną trudność. Jeżeli moim grzechem jest to, że nie zachowuję ostrożności i wiem, że jest ostry zakręt, ja mam ponad to prędkość bardzo dużą i ulegam wypadkowi, no to mam konsekwencje tego mojego czynu, ponoszę cierpienie, prawda? I jakby to, co też Jezus mówi do Faustyny, dopuszcza te różne cierpienia, to są, no te konsekwencje, nie zabiera ich i to mogą być to nasze oczyszczenie. Ten moment, to co powiedziałem, przykładu tego człowieka w szpitalu, który mówi, że to cierpienie dla niego jest oczyszczeniem. On dopiero stanął w prawdzie, on sobie uświadomił, że to, co robił, było złe, tak? Czyli kara doczesna to jest to, co jest skutkiem, następstwem grzechu pozostająca we wnętrzu człowieka, dopóki nie otrzyma też pewnego uzdrowienia, oczyszczenia, tak? I wtedy ja też widzę, że to ofiaruje właśnie, to już zupełnie też przychodzę na inny poziom, że mam skutki tego mojego grzechu, ale chcę się nawracać, przyjmuję je, oddaję Panu Bogu, ofiaruję i one mnie oczyszczają, tak? Już zmienia się moja relacja, już gdzieś tam ucieka. Często jest też tak, że no chociażby z tym zdrowieniem, to tak to bywa, prawda, że nie przyjmujemy, że mamy jakieś tam tutaj wojna jest z Panem Bogiem, prawda? No właśnie. I każdy grzech jest też pewnym odejściem od Pana Boga, jest niwelowaniem Jego planu, czyli nie mamy dobrej relacji do drugiego człowieka, w ogóle do stworzeń, tak? Przywiązanie jakieś, które wymaga oczyszczenia. Nie ma być egoistyczne dla mnie, tylko ma być miłością, ale to musi nastąpić, oczyszczenie tych wszystkich relacji, odniesień, tak? No właśnie. I takie oczyszczenie, i to nazywamy w jakimś sensie, tak to trzeba by zobaczyć te kary doczesne, że to jest to oczyszczanie, takie uwalnianie od tego, wzrastanie w miłości i to albo tu na ziemi, albo mamy tam w czyśćcu, prawda? Musimy stanąć przed Panem Bogiem, kiedy już mamy doskonałą tą relację. Oczywiście tu na ziemi nigdy doskonała ona nie będzie. Dlatego to nazywamy tak, kara nam się kojarzy w tym sensie, że, ale to jest skutek grzechu, tak? Nawet ten poprzedni powoduje jakieś takie tutaj dziwne rzeczy, więc ten grzech zamyka nas na Pana Boga, zamyka nas na miłość, na komunię, więc potrzeba pewnego stanięcia w prawdzie, że to jest złe, niedobre i czasami te trudy różne dopiero powodują to, bo i jakby konsekwencje, tak jak powiedziałem, tego grzechu, prawda? Powoduje, że zaczynamy otwierać oczy, że podejmujemy decyzję powrotu, i zaczyna zmieniać ta relacja i to jest, ta kara jakby doczesna powoduje oczyszczenie i ma swój skutek odpowiedni, nie? Więc to zależy też o jakich grzechach mówimy, tak ile mogą być te różne kary, to traktować, ale to w tym sensie mówimy o karach doczesnych i wiecznych, to właśnie to oczyszczanie się w doskonałej miłości, relacji do Boga i w konsekwencji także do drugiego człowieka, w ogóle do stworzenia, do materii, którą mamy wykorzystywać dla dobra, dla zbawienia. Jeżeli ofiaruję, oddaję dziesięciny, a może być tak, że jednak tego nie robię, że to jest dla mnie Bożek, właśnie mamona, tutaj różne rzeczy, więc czasami muszę stracić, można powiedzieć, tego grzechu, że gdzieś ktoś mi okradnie, mam za dużo i to jest też jakiś sposób konsekwencja tego grzechu, że nie umiałem się dzielić, to zostało mi to zabrane, Bóg dopuścił z kolei czyś inny grzech i że to mnie nawraca, to mnie zmienia i to też nazywamy te wszystkie różne sytuacje, właśnie te skutki grzechu i to oczyszczanie się, to jest ta kara, która powoduje ten powrót do Pana Boga nasz.
Niektórzy ludzie mówią, mój grzech, moja prywatna sprawa, przecież ja nikogo w ten mój grzech nie wciągam, to jest moja prywatna sprawa, więc się ode mnie odszepcie. Czy grzech ma wymiar szerszy, społeczny, nawet jeżeli jest w tajemnicy, że tak powiem, przed otoczeniem?
Oczywiście, bo grzech, mówimy cały czas, że grzech jest brakiem tej relacji miłości, odpowiedzią na miłość Pana Boga i miłość drugiego człowieka. A miłość jest relacją, czyli zawsze jest w odniesieniu do drugiej osoby, Boga i człowieka. Więc nawet jeżeli wydaje się tak, że mamy, że to jest mój prywatny grzech, to jednak oni rani. My jesteśmy mistycznym ciałem, tak? Jak choruje noga, to nie jest tak, że cały organizm tego nie czuje. Choruje. Bo ta noga powinna powodować, że my idziemy cali i możemy zrobić to czy tamto, komuś usłyszeć. Jak mi ja teraz w niedzielę, powiedzmy, zachorowałem, nie byłem w stanie się ruszyć nogą. Taki moment. Nie byłem w stanie pójść do kościoła. Nie byłem w stanie usiąść do konfesjonału. To są pewne konsekwencje, prawda? Właśnie. Na tym to polega też, że powiedzmy, jest ta choroba, czyli że ja nie mogę uczynić jakiegoś dobra, tak? I grzech zawsze ma też takie odniesienie, że coś zrobię, zniszczę, wejdę w coś, to też zaniechałem jakiegoś dobra. Czy nie zło, ale zaniechałem dobra. Więc nie ma grzechu prywatnego. To nie jest tylko, że to jest moja prywatna sprawa, ale to oddziaływuje. Czyli jakby, jak choruje organizm, choruje ta noga, choruje ręka, choruje cały organizm. Już czegoś dobrego nie robi, już nie ma tej siły. Już gdzieś tam się koncentrujemy, żeby zalać oliwą i budować na nowo relacje. I wszystko jest pogmatwane wtedy, nie?
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janina mam na imię.
Witamy Panią Janino.
mój problem to jest taki, więc ja nie mogę sobie wybaczyć, że po szkole moja córka skończyła komunię świętą i przestała chodzić do kościoła, przestała się modlić. I po prostu ja chodziłam do kościoła, ja czytałam Pismo Święte, rozmawiałam z nią, ale jak tylko rozmawiałam z nią, to ona mówi, mamuś, przestań. I to się ciągnęło, aż teraz wyszła za mąż. I ja nie mam z nią kontaktu, nie wiem, nie mogę sobie wybaczyć tego, że nie mam z nią kontaktu przez 4-5 lat już. Ona jest w Anglii i nie mogę sobie wybaczyć. Proszę o jakieś dobre słowo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Janino.
Panie Janino, przeżywamy okres niesamowity, bo przygotowanie do całego misterium zbawczego, męki, śmierci Chrystusa, ale zobaczmy, co się dzieje. Wszyscy go opuszczają, oskarżają Jezusa, naprawdę jest sam, nawet za chwilę Judasz go sprzeda, Piotr się zaprze. Dlatego to zawołanie, Ojcze, przebacz im, Ojcze, czemuś mnie opuścił? I mówi, tyle cudów zrobiłem, nauczałem, a jednak wielu miało zatwardziałe serca. Problem niewiary dotykał też Jezusa. To nie jest tak, że to jest nasza wina. My mogliśmy zrobić wszystko po ludzku, co możliwe. Oczywiście mamy grzechy, więc trzeba sobie wybaczyć, prosić Pana Boga, Panie Boże, nie dam rady. No, tak jak Jezus, który stwarza, czy jaka była wina Boga, że Adam i Ewa od Niego odeszli? No żadna. Przecież On był totalną miłością jest. To jest ta wolna wola człowieka, że przychodzi moment, że dzieci też same decydują i na nie wpływ mają różne osoby, różne środowiska, różne pewnie rzeczy i serce, jakieś wybory, coś tam na nich ma wpływ. Patrzą na rodziców, ale nie tylko. No i tak czy inaczej decydują. To trzeba prosić, Panie Boże, jeżeli coś zrobiłam źle, to przepraszam, bo nie jesteśmy idealni, ani idealny ksiądz, ani idealni rodzice, ale daję jej wiarę. Jezus mówi bardzo, bardzo mocno trzy rzeczy, też przez Faustynę. Słowo. Dobre słowo, słowo miłosierdzia, ale coraz więcej ludzi nie chce tego słuchać. Czyn, nie zawsze możemy dać, ale modlitwa. Święta Monika tyle lat prosiła, chodziła za Augustynem, on wiedział, że to jest złe, ale ona już, on nie chciał jej słuchać, więc modliła się. Jak ojciec miłosierny, tak? Syn odszedł, a co ten ojciec miał? Płakał, wychodził, czekał, modlił się, wołał, aż ten tam całą tą historię uderzył w dno i dopiero wraca, prawda? Ale ten ojciec, no, czy to ojciec zawinił? Nic nie ma o tym w Biblii. Ten ojciec jest miłosierny, ten ojciec czeka, tak? Więc, Panino, trzeba prosić Pana Boga o to wybaczenie, żebym sobie wybaczyła, bo nie jestem doskonała. I, Panie Boże, to Ty umarłeś za tą moją córę i to Ty ją zbaw, a ja się modlę tylko i wstawiam za nią o jej nawrócenie, o jej mądrość, żeby mieć siłę iść dalej do przodu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Alina z południowej Polski.
Witamy Panią Alinę.
Odnośnie tych grzechów właśnie, święta Faustyna w dzienniczku pisze, że to znaczy, że zapytała Pana Jezusa, dlaczego cierpią dzieci, które są niewinne. No i Pan Jezus odpowiedział, że właśnie dlatego, że dzięki temu ziemia jeszcze istnieje. Czyli to znaczy, że cierpienie dzieci jakby, nie wiem jak to nazwać, ale powoduje to, że są jakby przebaczone te grzechy dorosłych. Czyli to, że my grzeszymy dorośli, ma wpływ na to, że cierpią dzieci. Także nad tym, trzeba się nad tym zastanowić. To nie jest moja sprawa, że ja grzeszę, prawda? Tylko.
Tak, mówiliśmy.
Tak jak niektórzy mówią. To proszę właśnie szerzej na ten temat. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Aniu.
Tak, to co mówiliśmy, że każdy grzech to ma ten wymiar społeczny, ma to odniesienie do drugiego człowieka. Oczywiście, to przecież apostołowie też pytają, jest ślepiec i pytają się, bo zawsze tłumaczono, że właśnie cierpienie jest konkretnym skutkiem bezpośrednim czyjegoś grzechu i pytają się, on zawinił czy rodzice? Jezus mówi, ani on, ani jego rodzice, a jest wszystko po to, żeby objawiły się sprawy Boże. Jest to cierpienie niezawinione, jest to cierpienie dzieci, my też nie zawsze do końca wiemy, na przykład, tak, że rodzi się chore dziecko i mówimy, co to dziecko zawiniło. No ale chociażby to może być skutek grzechu, zaniedbania rodziców, którzy może pili mama, albo paliła papierosa, albo prowadziła się nie tak, jak trzeba. I czasami my jakby nie widzimy, narzekamy, dlaczego ten ktoś cierpi, a to może być też skutek czegoś grzechu, nawet o czym nie mam pojęcia. A może być cierpienie niezawinione, oczywiście, jak najbardziej, no bo rodzice dbają, chodzą, a tu przychodzi jakiś rak, dlaczego? No Pan Bóg nigdy nam też nie powiedział, że będziemy umierać, tylko wszyscy mający 70 i to, co mówimy cały czas, w zdrowiu i tylko to wszystko jest po coś. To wszystko jest po to, żeby nam pokazywało kruchość życia, marność życia, żeby powodowało nasze nawrócenie, zmiana i to jest ten wymiar właśnie społeczny, ten wymiar, że też grzech cudzy. No najprostszy przykład, jeżeli rodzice prowadzą dzieci do komunii, a to zawsze tłumaczyłem rodzicom, no wszystko fajnie, prezenty przyjęły, ale rodzice za chwilę nie chodzą do kościoła. Dziecko mówi, że nie było w kościele, się spowiada. Ale dlaczego? Bo rodzice nie chodzą. To co to dziecko 8, 9, 10-letnie jest winne, on sam nie pójdzie do kościoła. Ten grzech mają rodzice. Nie dość, że sami, to mają jeszcze grzech cudzy, czyli zgorszenie dla swojego dziecka, któremu powiedzieli, że komunia Chrystus jest ważny, a za chwilę mówią, że jest nieważny, bo w niedzielę nie chodzimy do kościoła. Ale wtedy przyjąłeś i co mu pokazują? Zgorszenie dla swojego dziecka. To jest ten grzech cudzy, prawda? Jeżeli rodzice będą mówić tylko idź do kościoła, sami nie będą chodzić i można mnóstwo takich różnych przykładów robić, tak? Ale też to dotykanie, co mówiliśmy wcześniej, ten wymiar społeczny niszczący relacje z drugim człowiekiem, nasze relacje dobre, odniesienia ze stworzeniem całym jest nieuporządkowane, to trzeba porządkować, relacja miłości, szukania dobra dla zbawienia, a nie tylko dla swojego egoizmu, wygody czy jeszcze czegoś tam, nie?
Drodzy Państwo, 23 właśnie minęła. O tej godzinie w audycji dla małżonków zapraszam Państwa do przeżycia rekolekcji Spotkanie Małżeńskie. Są to rekolekcje bardzo krótkie, weekendowe, od piątku wieczór do niedzieli do obiadu, więc nie potrzeba brać urlopu. Bardzo pomagające małżonkom dogadać się, szczególnie tym, którzy mają problemy z dialogiem i dotyczą małżeństw, no dobrze, jak już mają staż, jeden rok przynajmniej małżeństwa i tych, które uważają, my się świetnie kochamy, no my właściwie nic nie potrzebujemy już, ale są i tacy, którzy już mówią, że już właściwie przed nami nie ma przyszłości, tylko rozwód. I te rekolekcje pomagają małżonkom jednak wrócić do Pana Boga i do siebie. Takie rekolekcje w kolejny weekend, 12-14 kwietnia, organizuje ośrodek gdyński i łódzki. W Gdyni zgłoszenia przyjmują Państwo Długońscy, podaję telefon 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. W Łodzi w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Łódzkiej Drzewociny, taka miejscowość. Zgłoszenia przyjmują Państwo Pawlakowie. Telefon 509 028 498. Powtarzam, 509 028 498. Więcej na temat spotkań małżeńskich można przeczytać na stronie internetowej spotkaniamałżeńskie.pl. I zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, już we wtorek po Wielkiej Nocy, 2 kwietnia. Temat budowania jedności małżeńskiej. Gościem będzie pani Małgorzata Walaszczyk, psychoterapeuta, formator małżeństw i rodzin, wykładowca między innymi z Instytutu Studiów nad Rodziną imienia arcybiskupa Majdańskiego w Łomiankach na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor specjalistycznej diecezjalnej poradni rodzinnej, diecezjalny doradca życia rodzinnego diecezji warszawsko-praskiej. Także to będzie temat budowania jedności małżeńskiej. 9 kwietnia nie widzę moich grzechów. Nie mam się z czego spowiadać. Ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca, będzie naszym gościem. 16 kwietnia temat Alleluja drogowskazem dla rodziny. Alleluja wyśpiewany, bo temat poprowadzi profesor doktor habilitowany sztuk muzycznych Wojciech Pospiech, konsultant Krajowy Centrum Edukacji Muzycznej w Warszawie, kierownik Wydziału Wokalnego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. I razem z małżonkami będzie doktor habilitowany Anna i jej mąż Paweł Szarapkowie. A teraz wracamy do naszego tematu o odpuszczeniu grzechów i odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, moje imię Krystyna z Marek.
Witamy Panią Krystyno.
Mam właśnie taki problem z przebaczeniem. Może powiem najpierw takie bardzo pozytywne świadectwo. Kiedyś właśnie miałam bardzo słabe relacje z siostrą i w pewnym sensie ja zawiniłam, ona też po części. I pierwsza wyciągnęłam do niej rękę, no chociaż siostra jest dużo młodsza ode mnie. Ale wiem, jak bardzo to wpłynęło na moje właśnie takie pozytywne dalsze relacje z nią, i które nadal są i dobre są. Natomiast podział majątku w naszej rodzinie skończył się tak, że do części rodzeństwa nie odzywam się, nie mam relacji zwłaszcza z bratem, który no, zagarnął bardzo dużą część tego majątku. W moim sercu jest takie pragnienie, żeby mu wybaczyć. Wiem, jak bardzo to niszczy przede wszystkim właśnie mnie, moją rodzinę, też moje dzieci, bo niestety biorą w tym wszystkim pośrednio udział i jest to bardzo niszczące. Mam tylko pytanie, co zrobić, żeby można było właśnie w sercu wybaczyć swojemu bratu, i nie mam na tą chwilę właśnie jakiejś takiej mocy wewnętrznej, żeby porozmawiać z nim, bo próbowały siostry z nim rozmawiać i nie ma żadnego odzewu, żadnej relacji z jego strony, nie ma chęci podzielenia się z nami tym majątkiem, czy też utrzymywania jakichkolwiek relacji. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, Pani Krystyno, dziękujemy za ten telefon. To od razu mi przypomina się, czy wraca ta scena, kiedy przychodzi jeden człowiek do Jezusa, mówi: Jezu, weź coś zrób, bo ten mój brat mnie okradł, złodziej drań, przejął cały majątek, dokładnie ta sytuacja, i teraz wszystko wziął dla siebie i nie chce się podzielić majątkiem. A Jezus mówi: kto mnie uczynił rozjemcą między wami? Co Jezus chce powiedzieć, niestety? Że jeden jest złodziejem, to jest prawda, okradł swoje rodzeństwo, ale drudzy, rodzeństwo nie jest lepsze, by jest gotowe zadenuncjować, pójść do sądu, oskarżyć, walczyć, żeby tylko go zniszczyć, żeby oddał to wreszcie. Dlatego Jezus mówi, jakże trudno bogatym wejść do Królestwa Niebieskiego. Tak naprawdę on sam, to co mówiliśmy dzisiaj, zrobił sobie ogromną krzywdę. On pokłada całą nadzieję w majątku, myśli, że jak będzie te pieniądze i wszystko, to będzie najszczęśliwszy. A skutki, to co mówiliśmy cały czas, skutki grzechu są takie, że są poniszczone relacje, że jest zakłócona ta relacja, nie ma, jest nienawiść, złość, oskarżenia, i zobaczcie, wszyscy się w tym sosie robią. Trzeba, Pani Krystyno, Pani sama nie da rady, to co mówiliśmy. To przychodzi Boża łaska, czyli powiedzieć: Panie Jezu, prosić też o to, o takie wybaczenie. Czy moje zbawienie, co jest dla mnie najważniejsze? Moje zbawienie. Czy moje zbawienie zależy od tych pieniędzy? A jednak jak powiem: Panie Boże, przebacz mu to, niech mu te pieniądze służą, a niech tylko służą mu zbawienia, a ja nie chcę mieć w tym udziału. Czy pomóż mi zrozumieć, że ja będę też zbawiona bez tych pieniędzy? Że tak naprawdę one nie są mi potrzebne do zbawienia. Ja chcę potraktować, że ja oddaję ten majątek, dobrze, on mi zabrał, jakby zmusił, ale okej, to jest mój dobry czyn, ofiarowanie na potrzebujących. Nie wiem, on się uznał za potrzebującego, więc ja oddaję te pieniądze: Panie Boże, uzdrów moją relację, daj mi przebaczenie, żeby już mu przebaczyć to wszystko, niech mu te pieniądze ma, wykorzystuje i niech to tak się dzieje, a ty mi daj ten pokój serca, że moje zbawienie, moja miłość nie zależy, to nie chodzi o te pieniądze, kto ma, i że sprawiedliwość nie zawsze musi być na tym. Jezus mówi: miłujcie nieprzyjaciół. Kazanie na górze, tak? Chcę iść 1000 kroków, iść 2. Chcę zaprać płaszcz, oddaj mu spodnie. Ja czasami mówię: chcecie okraść? No właśnie, okrada, oddaj mu to wszystko. Dobrze, chcesz, masz tu nadzieję, ale ja się modlę dla ciebie o twoje nawrócenie. I być może on kiedyś zrozumie, jeszcze parokrotnie wam wynagrodzi, trochę jak ten złodziej, prawda, znowu biblijnie, patrzmy, Zacheusz, który wchodzi, mówi: Panie, kogo skrzywdziłem, wynagradzam w twój nasób, podwójnie, poczwórnie, bo spotkał Jezusa, tak, i chce to wynagradzać, więc wasza rola jest taka, żeby powiedzieć: nasze zbawienie nie jest w majątku, jeżeli to ma mu służyć zbawieniu, niech to mu służy, prosimy, ale jeżeli, Panie, daj mu nawrócenie, I być może gdzieś przyjdzie taki moment, jak z Zacheuszem, że będzie żałował, będzie wam wynagradzał, będzie chciał wrócić. I zawsze patrzeć na życie nasze w perspektywie życia wiecznego, zbawienia, odpuszczenia grzechów. To, co powiedzieliśmy od samego początku, Jezus przychodzi nie po to, żeby tu urządzić sprawiedliwie świat, wszyscy, żeby mieli dobro, pieniądze równo, tylko żebyśmy wszyscy byli zbawieni. I być może też właśnie gdzieś w sercu człowieka jest taka nadzieja, że będę miała więcej, to więcej dzielę, więcej mogę, więcej zbawienia. Nie. Czasami nic nie mam i to dopiero powoduje, że w tej pokorze serca staje, Panie Boże, co Ci mogę dać? Nawet nie mam pieniędzy, nie mam niczego, ale oddaję Ci moją nędzę i grzech, Ty mnie prowadź do zbawienia, Ty się wszystkim zajmij, daj mi te serce kochające, przebaczające i jaka przyjdzie wolność, jak będziemy z miłością na Niego spojrzeć i modlić się za Niego, Jego nawrócenie, jak za wszystkich grzeszników. Boże, ratuj Go, przecież On to, co robi, to nie idzie ku zbawieniu. Ale ja chcę, moje siostry, my idźmy ku temu zbawieniu. Jeżeli on doświadczy też coś takiego, dla niego to będzie porażające. Że nie idziecie do sądu, tylko przebaczacie.
Pani Krystyno, z tej trudnej sytuacji wypływa jeszcze jedna kwestia. Jak już pani wspomniała, jest pani sama matką. Więc może z tego wypłynąć taka refleksja, taka nauka, żeby po sobie pozostawiać pozałatwiane sprawy, żeby dzieci, pani dzieci na przyszłość też nie borykały się z takim problemem. Bo jak widzimy, to są konsekwencje niepozałatwianych spraw naszych rodziców. Więc warto może spojrzeć na tę pozytywną stronę, że może pani ta nauka pozwoli zaoszczędzić tego trudu, tej kłótni własnym dzieciom.
Tak swoją drogą technicznie ostatnio się przyglądałem, gdzie czytałem, z kimś żeśmy rozmawiali, to tak jest nawet takie no, życie nasze codzienne, że tylko 8 ludzi na powyżej 45 lat w Polsce ma zrobiony testament. No coś, co będzie porządkowało nie, też
18?
Jakby 18 obywateli powyżej 45 lat życia. No wiadomo, zawały, wylewy zaczynają się gdzieś tam, najczęściej. Ma zrobiony testament, reszta o tym w ogóle nie myśli. I potem dużo kłótni, wojny, wtedy też wychodzi coś z sercu, w czym pokładamy nadzieję. No to jest skazanie na górze, to jest ojciec miłosierny. A co zrobił ten syn? W drugą stronę, tak? Mówi, oddaj mi majątek, jak żyjesz nawet, oddawaj mi to połowę, co będzie po twojej śmierci. A ten ojciec może powiedzieć, zaraz, a z czego ja mam żyć dalej? Odziedziczysz to, co zostanie. Nie, to mówi, już teraz mi oddawaj połowę. Już to, co bo nas jest dwóch, to połowę tamten dostanie, a ja już chcę teraz. I ten ojciec mu daje, tak? Ale czeka. I co, do czego go to prowadziło? Do nędzy jeszcze większej. Ale wraca ze skruchą i tu się ojciec cieszy, że wrócił, że zrozumiał, że czym są te pieniądze wobec wieczności. Panie Krystyno, mi co pomaga? Iść na cmentarz. I wszystkie pogrzeby, jak widzę te groby, jak widzę te trumny, urnę dzisiaj coraz częściej. No i co my zabieramy? Ja mówię często, no i gdzie są te pieniądze, co on miał? Gdzie jest to mieszkanie, samochód? Zobaczcie, nawet jak miał konto, to wy już znacie PIN, to niektórzy się uśmiechają nawet na tym pogrzebie. Ja mówię, to nawet częściej, żeście szybko szli do prawnika, żeby poznać PIN, niż po księdza. I niektórzy oczy spuszczają, nie? No właśnie, a ty, człowieku, który jesteś w tej trubnie czy w urnie, no gdzie masz swój PIN? Po co ci on tam w niebie? Już do niczego ci się nie przyda. No do czego, nie? Więc jakby też patrzeć po serio, właśnie z takim żartem też trochę na to życie w tej perspektywie. Boże, pieniądze mają nas pokłócić, pieniądze mają być powodem braku jedności, miłości. Nie, nie, zabierz to, panie. To jest pokusa z dwóch stron.
I tutaj w rodzinie, jeżeli jesteśmy rodzicami, mamy dzieci, dokładnie, które na nas patrzą jak na wzór i budują swoje zapatrywania, swoje doświadczenie na tym, co się dzieje w domu. I właśnie, czy żyjemy w domu ze świadomością, że idziemy, chcemy trafić do nieba, że nasze życie ma być drogą do nieba, a nie donikąd. Bo jak donikąd, no to będzie najprawdopodobniej w dół. I to pomaga w jakichś właśnie rozmowach z dziećmi, których mamy dużo, niekiedy bardzo trudnych, bo tam każdy na swoim chce postawić, to nie ja, to on i tak dalej, że właśnie jesteśmy w drodze do nieba, na której mamy sobie nawzajem pomagać. Tu są oczywiście, tu są szkody, tutaj ci zburzył twój zamek z klocków, czy tam ktoś pomazał jakiś zeszyt jakiś tam, prawda, przedszkolaczek pomagał starszemu bratu. No to są wszystkie jakieś szkody, ale jaki to ma wpływ na naszą drogę do nieba? Czy to nas przybliży, jak będziemy się wściekać i będziemy się nawzajem bić, tłuc, wyzywać. Rodzice przychodzą, awantura jest. Chwila. Jesteśmy w drodze do nieba. Czy to nas do nieba przybliży, czy oddala? No chcecie iść w drugą stronę? Bo ja nie. Chcecie iść z nami, z rodzicami? No pewnie. Dzieci chcą z rodzicami. Nie wyobrażają sobie, że stracą rodziców, że się rodzice rozwiodą.
Chrystus nas ubogaca swoim ubóstwem, zobaczmy. To jest, mówimy cały czas od początku tej audycji. On nie przyszedł budować królestwa na tej ziemi, pieniędzy, wszystkiego. Wszystko, co nam dał, ma służyć jednemu, zbawieniu. Każdą okazję wykorzystać ku zbawieniu. Patrzeć biblijnie, zobaczcie to, co mówiliśmy dzisiaj. Czytajmy Słowo Boże. Te przypowieści, to wszystko było za czasów Jezusa. Przyszli, pokłócili się, bo ten mnie okradł. Panie, powiedz mu, bo zabrał cały majątek. No, wszystko jest w Biblii, nie?
Rozwiązane przez Pana tak. Jezusa. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jest Jan spod Grudziądza, jak zasięg pozwoli, to powiem parę słów. Więc odnośnie chodzi o tego, że cała rodzina idzie razem do spowiedzi. Ja miałem taki przypadek, że akurat ojciec tak do spowiedzi nie chodził, a matka ze mną chodziła, pilnowała jako dzieciaka 10-letniego i tak do 18 roku życia było i po prostu nieraz mi mówiła, że za długo się spowiadam, że pewne coś kręcę, że tego, i ja to, do tej spowiedzi chodziłem z nerwami, wymiotowałem i tego. Aż raz mi przyszło takie natchnienie jako 18-latkowi. Ja mam to w moim artykule też opisane. Wyjątkowe natchnienie, że nie mam czekać na pierwszy piątek, tylko jestem na religii w poniedziałek. Przed pierwszym piątkiem walę sam do spowiedzi i to mnie bardzo pomogło. Także, że z rodziną, a czasami trzeba zostawić wszystkich samemu iść, tak mi się wydaje. Że są takie przypadki, że trzeba samemu i wtedy jest lepiej. Wtedy jestem trochę odwagi zyskał, bo się poczułem jakby co poszedł na wagary i zyskał coś dobrego. To było dla mnie tego. A teraz to jest tak, że matka mówiła, że za długo, a ja z kolei od kapłanów słyszę, że za głośno. Ja taki głos mam silny i ten mój szept jest też. Ale ja tak się zastanawiam, że czasami jak człowiek za cicho się spowiada, to jakby coś chciał ukryć, że to jest taka pokusa mówić za cichutko, a w końcu nie jest pewny, czy powiedział, czy nie powiedział. To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, słychać mnie, tak?
Tak, słuchamy cały czas.
Druga sprawa to jest taka, w zeszłym roku na przełomie maja i czerwca, no miałem takich przyjaciół dobrych i no i tam podczas zbierania podpisów w jednej sprawie trochę tak, jak to powiedzieć, ostrożność mi uciekła i trochę nabrudziłem, pewną rzecz tam nabrudziłem u nich w domu, no i się po dwóch tygodniach pani domu zorientowała i się pogniewała śmiertelnie, a pan domu bardzo dobry człowiek, z nim tam idzie i bez problemu i teraz jest taka sytuacja, że i przepraszałem i chociaż z początku, żem się trochę uniósł, ale później przepraszałem, bo na telefon mnie odrzuciła, powiedziała takie straszne słowa, żegnam i tego, a teraz jest taka sytuacja, że później po paru miesiącach powiedziała, że mi wybaczyła, ale nie chce mieć ze mną kontaktu, a pan w domu normalnie postępuje i w sposób taki normalnie mnie zrozumiała tego. Czy to jest prawda, że można komuś wybaczyć, a nie chcieć mieć z nim później kontaktu, po przypuśćmy około 3-letniej przyjaźni. No mam takie pytanie, nie to co robić, czy to jest wybaczenie, jak komuś mówię, że wybaczyłem ci, ale nie chcę mieć z tobą kontaktu. Ja wręcz przysięgałem, że ja zrobiłem błąd, ale nie zrobiłem tego specjalnie na złość, tylko po prostu dalej jestem tego. To w końcu powiedziała tak, nie rozdzielaj nas tego, a to on jest chory na męża, a to tego. No w każdym razie mnie to tam trochę doskwiera, chociaż mnie nie niszczy, bo ja powybaczałem tylko takie po prostu coś doświadczyłem niedobrego w kierunku takim, żeby się po prostu bać ludzi, mieć przesadną taką ostrożność, nieufność i tak dalej. Serdecznie dziękuję za audycję. Przechodzę na odbiór.
Tak, Pani Ani, oczywiście mówiliśmy przykładowo, że tą rodziną jest dobrze chodzić do spowiedzi, bo czasami dzieci nie chcą, ale jakby przykład, świadectwo, ale oczywiście zawsze też możemy, mamy szansę samemu, no bo przecież czasami są takie grzechy, że ktoś pójdzie raz w miesiącu, ktoś musi co dwa tygodnie, gdzieś coś, jakieś wpadka, korzystamy jak najbardziej, to jakby jedno nie neguje drugiego. Na pewno jak idziemy z rodziną, zawsze jest to mocny przykład, tak jak jest potrzebna zarówno modlitwa osobista, jak i modlitwa rodzinna, kiedy możemy. Modlitwa małżeńska, prawda? Każda sytuacja. Tak samo tutaj ta spowiedź bywa, że samemu idziemy i czujemy, więc tak, jak najbardziej. No, ja trochę tak żartując, no to jest taka ułomność nasza, że zaraz patrzymy, że ktoś się za długo spowiada, może szuka też porady. Bywa różnie, tam nigdy nie oceniać. Mam, już kiedyś mówiłem też, tu w telewizji Trwam o spacerach miłosierdzia, właśnie po to, że każdy może przyjść i rozmawiać ile chce i się spowiadać. I jeden się spowiada 5 minut, drugi 100, bo akurat tyle potrzebuje, 2 godziny, bo ma rozmowę duchową, ma jakiś problem, więc nie nam to oceniać. Więc jak najbardziej ja mam wybaczyć. Oczywiście, że ktoś mówi, że wybaczam, ale ma emocje, to też trzeba zrozumieć. Czasami są emocje, czasami trzeba pewne, jak mąż zdradzi, czy żona zdradzi męża na przykład i są skutki, jest ta kara, jakby konsekwencja, to co mówiliśmy już tutaj, tak, że jest poraniona, brak zaufania, to trzeba trochę czasu na odbudowanie i ona mówi, że przebaczam, ale wiesz, ale to nie tak łatwo od razu, też po ludzku. Bóg nam wszystko przebacza i wiąże nas, ale my ludzie jesteśmy słabi, więc czasami są pewne skutki, jak ktoś jeszcze zdradził, odszedł, jak się pojawi na przykład nowe istnienie, no to wszystko trzeba ponaprawiać, to trochę trwa, to trochę też dać sobie cierpliwość. My nie jesteśmy tak idealni jak Pan Bóg, że natychmiast wszystko ucinamy i nie ma emocji, te emocje czasami dłużej nam towarzyszą, przykre uczucia, gdzieś to wspomnienie, ale prosimy i prosimy cały czas Pana Boga, żeby pomógł nam autentycznie wybaczyć. Ważne, żebym ja wybaczył. Może być problem, że druga osoba czasami ma z tym problem, ale to ona musi sobie z tym poradzić. My już nic nie, na to nie poradzimy, tak? My mamy wybaczać, my mamy się zmieniać, my mamy tutaj prosić Pana Boga o tę łaskę.
W internecie, na Facebooku pisze Artur, w kwestii przebaczenia miałem trudności w sercu dla innego człowieka. Z pomocą przyszedł mi ksiądz Tadeusz Aleksandrowicz, wspaniały kapłan, który posługuje w naszej parafii. On mi powiedział, tak codziennie rano wstań, spójrz w lustro i powiedz, z serca ci przebaczam. Temu komuś. Z serca ci przebaczam i tak kilkakrotnie powtórz i proszę o przebaczenie. I proszę wierzyć, łaska Boża przyszła bardzo szybko. Oczywiście rany są, bo trudno, żeby się szybko zasklepiły. Na to potrzeba czasu, ale przebaczenie tej drugiej osobie, której bardzo trudno mi było przebaczyć, przyszło bardzo szybko. Z całego serca dziękuję za tę audycję. No właśnie.
Tak, różne mamy praktyki, różne. Ktoś mówi, że modlitwa jest taka, że od razu, bo się nie pomodli rano, jak nie ściągnie nóg, nie pada przy łóżku i od razu klęka i się modli, ma tą modlitwę poranną, bo inaczej zaraz wejdzie. Albo to, co właśnie w lustra powtarzam, Boże pomóż, ratuj, czasami trzeba 100 razy 1000 i przychodzi. Czasami jest ta intensywność miłości też, Boże pomóż, ratuj. Bywa tak, że się modlimy czasami latami, żeby pomóc, żeby wybaczyć, żeby to jest za kogoś, a czasami przychodzi ta modlitwa i jest odpowiedź jakby natychmiast, o, że Bóg leczy, że rani, że rana jest zalana, że coś potrzebujemy, że ratuj, Panie Boże, i natychmiast przychodzi odpowiedź. Ja pamiętam sam w swoim życiu kiedyś, że miałem tak trudną sytuację. Mówię, jestem w ślepej ulicy, zacząłem wołać, mówię, Ojcze, zlituj się nade mną, bo będzie strasznie. Wołanie, jedna doba, następnego dnia przychodzi odpowiedź. To był szok. Ta odpowiedź, która zmieniła bardzo mocno też moje życie. Także, no, tutaj bywa różnie, jak najbardziej, ale trzeba wiedzieć, że Pan Bóg da nam wszystko to, co jest nam potrzebne do zbawienia w odpowiednim czasie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maciek.
Szczęść
witam
Boże.
Wszystkich w studiu i słuchaczy. Tak odnośnie przebaczenia, tak patrząc się z własnej perspektywy życia, to co przeszedłem, bo jestem po rozwodzie też, to powiem tyle. Przebaczyć jest bardzo trudno. Natomiast jest to bardzo możliwe i o to trzeba się modlić. Ale przebaczyć nie znaczy zapomnieć. Bo często mówimy, że jak przebaczyliśmy, to zapomnieliśmy. To trzeba umieć też sobie podzielić. To mówię o sprawach tego typu, tak samo jak innego typu. Ktoś nam zrobił jakąś krzywdę, tak? Wybaczamy, przebaczamy, ale nie znaczy, że musimy o wszystkim zapomnieć. I to mówię z perspektywy własnego życia. I to często nawet ojciec Tadeusz tych powtarza. Przebaczyć to nie znaczy, że zapominamy, że nic się nie stało, bo się stało, tak? Ale wybaczamy tej osobie to, co nam zrobiła. I to chyba tyle chciałem jakby w temacie dopowiedzieć całkowicie.
Dziękuję, panie Macieju.
No właśnie. To, co już też mówiliśmy, że czasami to oliwa, to było też tutaj czytane przed chwilą z internetu, że trochę emocje trwają dłużej, ale to są emocje, to są pewne uczucia, to są pewne rany, to zabliźniają się. Ważna jest naprawdę nasza decyzja, ale jeżeli przebaczam, to też Panu Boga proszę, żebym zapomniał. Tuż dzisiaj też padło audycję, że potem przypominamy małżonkowie w trudnej sytuacji, a ty 20 lat temu, a ty 15 lat temu, to nie było przebaczenia. Jeżeli Bóg nam przebacza, czy nam wypomina, przychodzimy i mówimy, Panie Boże, zgrzeszyłem. Mówi, dobra, ty już 15 razy to zrobiłeś. I co, znowu? Nie. Mówi, przebaczam ci. Żałujesz? Znowu wstawaj, do przodu, tak? Tak, no bywa też tak, że jesteśmy bardziej ostrożni w pewnych sytuacjach, ale chrześcijanin, ta miłość jest szalona. Jest Bóg, który zawsze wybacza. Ojciec, który czeka na marnotrawnego syna, który go pokrzywdził totalnie. Przychodzi, wraca, zapomina, robi wesele. Nie wypomina mu tam, prawda? No, to, że to jest rozdział, że nie zawsze od razu za przebaczeniem decyzją emocje idą, to jest prawda. Ale mamy robić wszystko, żeby też przyszło to zapomnienie, żeby nie wypominać. Bóg nam nie wypomina, nie?
Maria pisze na Facebooku: przed pójściem do spowiedzi świętej pojawiać się może niechęć, lęk, które pochodzą z inspiracji złego ducha. Kusi on najpierw do grzechu, a po jego popełnieniu wzbudza w nas lęk, skłaniający do tego, żeby się nie przyznać, ukrywać, nie powiedzieć całej prawdy, a najlepiej wcale nie iść do spowiedzi świętej. W ten sposób zły duch próbuje zafałszować obraz Boga w naszej świadomości. Tak naprawdę nie ma się czego lękać, bo Bóg czeka na każdego grzesznika, aby go obdarować pełnią swojej miłości i miłosierdzia. W sakramencie pokuty spotykamy się z samym Chrystusem, który z wielką miłością czeka na nas, aby przywrócić nam czystość i niewinność serca. Dziękuję za piękną audycję. Pozdrawiam, Maria. No, dziękujemy, pani Mario.
Dziękujemy bardzo.
Tak jest, tak jest. Dokładnie tak. No, diabeł nam nigdy nie odpuści, diabeł zawsze będzie walczył o to, a im bliżej się wracamy, też nawracamy, to tym bardziej będzie przy nas chodził. Zobaczmy na życiorysy świętych, tak? Faustyna i innych, gdzie diabeł szalał, bo wiedział, że ich świętość, ich modlitwa, ich zadośćuczynienie może pomagać wielu innym osobom, prawda? Więc on robi wszystko, żeby z powrotem ich ściągnąć na manowce, żeby no, raz do grzechu, potem żebyśmy fałszywy wstyd. On cały czas przy nas chodzi i świetnie nas czyta, bo jest inteligentny i też oczywiście nie mówi prawdy. On mówi, nie powiedz na rekolekcje, powiedz na wczasy, bo będą lepsze. Nie powie, że są złe, tylko że masz coś lepszego, co jest fałszywe oczywiście, nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc no właśnie, sam Chrystus, który czeka z miłością na nas, by nam przywrócić czystość, niewinność serca.
Jeszcze taka refleksja mi się nasunęła. Teraz jest ten piękny czas przygotowań do świąt. Może niekoniecznie musimy uciekać w sprzątanie, w tą pedancję. Nie przyjeżdża sanepid, jak już sobie tutaj rozmawialiśmy, tylko sam Chrystus. Może warto zawalczyć właśnie o to przebaczenie w rodzinach, żebyśmy usiedli wspólnie do stołu. Niekoniecznie musi być wszystko najlepsze i luksusowe, ale żebyśmy byli pojednani. Może to będą nasze najpiękniejsze święta, święta odrodzenia.
Żebyśmy się rozumieli i kochali z otwartym sercem, przede wszystkim na Pana Boga, który chce naszego szczęścia w wieczności, ale już teraz obdarza nas łaską radości, bo idziemy do spowiedzi, odrzucamy zło, deklarujemy, ciągle ponawiając decyzję woli, że chcemy, Panie Jezu, Cię kochać w innych ludziach, w sytuacjach, które się pojawiają przed nami. I ten pokój serca promieniuje potem na całe otoczenie. I to jest wtedy wielka radość w rodzinie.
Beatko i Lecho, bardzo Wam dziękuję. No, jesteście niesamowici w tym podsumowaniu. A ja powiem tylko tyle, drodzy kochani. Oczywiście otwieramy konfesjonały, siedzimy w konfesjonałach. Przed nami w Bazylice noc konfesjonałów, jutro cały dzień prawie że. I potem z piątku na sobotę, jak w zeszłym roku po raz pierwszy widziałem te tłumy, to mówię, Boże, naprawdę ludzie się spowiadają. Chcą czegoś innego. To było niesamowite. 15-20 spowiedników mieli co robić od tam 19 czy 20, potem nas paru od północy do czwartej i wiecie, że nie miałem ani minuty przerwy, ciągle ktoś był, ciągle ktoś przychodził. Ja mówię, Boże, ciocia w nocy, oni ciągle przyłażą. Kościół się nie zamyka. Gdzie? Czwarta rano, oni dalej przyłażą. Mówię, Jezu, naprawdę przychodzą. Piąta, szósta, oni dalej przychodzą. No co z tego, że ci wyszli, jak nowi przychodzą? Ja mówię, no nie, to się chyba nie skończy. Cudownie, cudownie. Właśnie o to chodzi. To były najcudowniejsze święta, że ja mogłem być tyle godzin w konfesjonale. Nie ja, ale w imię Chrystusa przebaczać i widzieć szczęście tych ludzi. No właśnie. Oby zasiedli przy stole pojednani i zobaczyli, że te spadki, wszystko jest mało ważne. Ważny jest ten uśmiech. I zawsze mówię na koniec dla tych przy pogrzebach. Zobaczcie, kogoś już brakuje. Już nie przyjdziesz, nie powiesz, nie podziękujesz. Budujcie, inwestujcie w relacje. Inwestujcie w relacje miłości. To jest niebo. To jest najważniejsze na tej ziemi.
Ksiądz Marek Borowski był naszym gościem dzisiaj w rozmowach niedokończonych w audycji dla małżonków i rodziców. Bardzo, bardzo serdecznie księdzu dziękuję.
Bóg zapłać wam wszystkim za cierpliwość.
I pani Beacie Kwasi-Groch, która też starała się z punktu widzenia mamy i żony powiedzieć na temat grzechów odpuszczenia. Serdeczny Bóg zapłać, Beato.
Bóg zapłać, dziękuję ślicznie.
Dziękuję również pani Joannie za realizację audycji, za wszystkie wpisy na Facebooku, za telefony. 23:30 już za chwilę. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.